Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy ponownie z Bydgoszczy, z parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej, gdzie rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone na temat zadania Kościoła wobec problemów młodego pokolenia. Pozwolę sobie przedstawić uczestników naszego wieczornego spotkania. Są nimi pani Bożena Adamska, kujawsko-pomorski kurator oświaty, pani Aleksandra Cieszyńska, pracownik Kurii Biskupiej w Bydgoszczy i doradca metodyczny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Jest ksiądz prałat dr Wojciech Szukalski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy. Ksiądz dr Mirosław Gogolik, dyrektor gimnazjum i pierwszego liceum katolickiego w Bydgoszczy.
Szczęść Boże.
Ksiądz Tomasz Cyl, dyrektor katolickiej szkoły podstawowej w Bydgoszczy.
Szczęść Boże, witam.
Pan Tadeusz Dąbrowski, dyrektor Wydziału Kształcenia Specjalnego, Wychowania, Opieki i Promocji, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan Marcin Chrostowski, student Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Szczęść Boże, witam.
I ksiądz prałat dr Bronisław Kaczmarek, gospodarz tutejszy, wikariusz generalny diecezji bydgoskiej i proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Bydgoszczy.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, zanim zaczniemy rozmawiać, zanim zaprosimy Państwa do udziału w naszej audycji, chcemy poprosić księdza doktora Mirosława Gogolika o wprowadzenie do naszego tematu.
Moi drodzy, mamy dzisiaj podjąć temat dotyczący zadań Kościoła wobec problemu młodzieży, młodego pokolenia. Bliski jest mi jeden fragment z Ewangelii według świętego Jana, fragment, który ostatnio stał się mottem rekolekcji młodzieżowych, fragment dialogu, który przeprowadził Pan Jezus z apostołami. Dwaj uczniowie usłyszeli od Jana Chrzciciela: oto Baranek Boży, i poszli za Jezusem. Kiedy Jezus odwrócił się i ujrzał ich, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Moi drodzy, u nas też prawie godzina 10:22. I może my chcemy zadać dzisiaj pytanie Chrystusowi: gdzie mieszkasz, nauczycielu? A Chrystus powie: chodźcie, a zobaczycie. To jest jakby ta ciekawość człowieka. To jest jakby ta ciekawość także młodego człowieka, który, myślę, że ciągle poszukuje. Poszukuje Boga, poszukuje tego domu, w którym będzie czuł się dobrze, bezpiecznie. I ten dom, to miejsce może znaleźć w Kościele. Może znaleźć właśnie w tych zadaniach, które Kościół dzisiaj pełni wobec młodych ludzi. Dlatego chcemy się zastanowić wspólnie, jak dotrzeć do młodych ludzi, jak zaspokoić ich ciekawość, jak wypełnić ich serce, aby doprowadzić ich do tego spotkania z Chrystusem, aby mogli, tak jak apostołowie, zakosztować tego, gdzie mieszka Chrystus, i pozostać z Nim.
Zawsze jakoś my jako dorośli stawiamy to pytanie też, jaka jest ta nasza dzisiejsza młodzież, chcąc wychodzić jej naprzeciw z pewną propozycją. Stawiamy sobie to pytanie o stan i o kondycję tej współczesnej młodzieży, o to, czy rzeczywiście czego szukają, prawda? I czy szukają Chrystusa. I mogą być bardzo różne obserwacje, różne spostrzeżenia, nawet różne badania, ale chciałbym zapytać oczyma kuratora oświaty, jak pani kurator widzi tę współczesną młodzież polską?
Generalnie młodzież polska jest znakomita, jest świetna i zawsze można na nich polegać. Kiedyś pamiętam, jak uczestniczyłam w odnowie w Duchu Świętym, to ksiądz dał taki przykład, że ludzie bardzo często poszukują rzeczywiście, ale nie zawsze idą w tym dobrym kierunku. I nieraz odchodzą od kościoła, zwłaszcza zdarza się to młodym ludziom. Jak na takiej gumie odchodzą i odchodzą, ale w pewnym momencie ta guma albo pęknie, albo tak z powrotem spowoduje, że ten młody człowiek przylgnie. Bo człowiek poszukuje nieustannie i zależy, kogo na swojej drodze życiowej spotka. Mądrego czy głupiego? Kto go pociągnie? Kto mu da właściwy wzorzec? A tym właściwym wzorcem powinna być przede wszystkim matka, ojciec jako pierwsi nauczyciele, pierwsi wychowawcy, a potem my nauczyciele. I my nauczyciele też jesteśmy różni. Jak społeczeństwo ma przekrój od do. A zatem byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy wszyscy ukierunkowali nasze młode pokolenie, ustawili tak, że będą szli, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale nie zawsze to nam wychodzi. Nieraz i ponosimy klęski wychowawcze, chociaż życzylibyśmy sobie, żeby było inaczej. Ale na pytanie, jaka jest ta młodzież, to ja zawsze odpowiadam, że młodzież jest wspaniała, pełna pomysłów, inicjatywy, tylko rzeczywiście musi znaleźć tego przewodnika.
Ksiądz Tomasz?
Ja się cieszę, że mogę pracować z dziećmi w szkole podstawowej i z rodzicami tych dzieci. I ten fundament, który jest kładziony w naszej szkole, ufam, że dobrze owocuje w następnych latach życia. Ale to, co jest jakimś naszym wielkim zadaniem i wielką troską, a jednocześnie radością, że udaje się to osiągnąć, to jest współpraca z rodziną. W naszej szkole zaangażowani są rodzice i to oni bardzo świadomie oddają dzieci do szkoły katolickiej od 6 roku życia. Oni później uczestniczą w całym życiu szkoły i w tym religijnym, i w tym wychowawczym. I to sprawia, że szkoła staje się rodziną rodzin i pozwala dzieciom w takim podmiotowym wzrastaniu przy Panu Jezusie w dobrym klimacie z rodzicami i z nauczycielami wyrastać na ludzi, którzy wiedzą, co sobą reprezentują i wiedzą, czego mogą też oczekiwać w przyszłym życiu. I to jest naszą wielką radością i jest moim też wielkim pragnieniem, aby jak najwięcej dzieci wyrastało na dobrą młodzież i żeby ta młodzież miała właśnie oparcie, tak jak pani kurator powiedziała, przede wszystkim w rodzinie, bo pewnie ta młodzież zagubiona przede wszystkim potrzebuje rodziców. I to jest wielką troską w naszej szkole, żeby z rodzicami współdziałać i rodzicom pomóc, żeby oni prowadzili swoje dzieci.
Pani Aleksandra ma przed sobą taki tekst zatytułowany Wychowywać z nadzieją.
Tak, to jest w ogóle, powiedzmy, większa część referatu na temat wychowania z nadzieją, ale jest mi on bliski chociażby dlatego, że my jako wychowawcy, pedagodzy powinniśmy właśnie mieć cały czas tą nadzieję, wychować z nadzieją. Dlaczego z nadzieją? Bo nie ma innej drogi. Po prostu nie ma innej drogi. I mam tutaj takie teksty również Jana Pawła II, gdzie mówi właśnie o tej nadziei. Ja oczywiście podpisuję się i zawsze o tym mówię pod obiema rękami, pod zdaniem pani kurator. Młodzież jest dobra. Nie ma młodzieży złej. Czasami źle robi, ale to są dwie różne rzeczy. Młodzież jest dobra. I dlaczego z nadzieją? Dlatego, że Ojciec Święty też bardzo wiele na to zwraca uwagę. Zaufał młodzieży. Przede wszystkim zaufał młodzieży. Wierzył w nich, się nie zawiódł. Chociażby jedne z ostatnich słów jego życia. I Ojciec Święty podczas pielgrzymki w Łowiczu powiedział, że między innymi to było właśnie przemówienie do nauczycieli, wychowawców. Nikogo nie wolno spisywać na straty. Dzieci nie przegrywają, bo one mają przed sobą szansę życia. I wydaje mi się, że ta nadzieja w wychowaniu jest szalenie ważna i to jest zadanie dla nas nauczycieli. Nie można jej tracić w wychowaniu tym bardziej.
W temacie naszej audycji zaznaczyliśmy te zadania Kościoła wobec problemów. I chciałbym, żebyśmy może w tej części naszego spotkania, jeszcze zanim zaprosimy naszych słuchaczy, troszkę o tych problemach tego młodego pokolenia spróbowali powiedzieć. Ksiądz prałat, proboszcz z naszej parafii.
Z pewnością pięknie, że wierzymy młodzieży. Ja też taki mam pogląd, ale mamy też świadomość, że młodzież bardzo często potrafi iść drogą, która nie zawsze jest wspaniała. Bardzo łatwo ulegają różnego typu pomysłom, pokusom tego świata. I teraz jest taka sytuacja, co ma zrobić Kościół, żeby tym ludziom podać rękę, gdy oni czasem te ręki nie chcą podać. Myślę, że tutaj, jak pani kurator wspomniała, czyli ksiądz dyrektor, problem rodziców. To nie jest tylko problem taki, że rodzice spełniają swoje zadania, że możemy na nich liczyć. Właśnie według mnie do wielu rodziców możemy mieć szereg zastrzeżeń, ponieważ oni albo się nie nauczyli, ale nie potrafią dać tego, co się nazywa socjalizacją wiary. Nie potrafią pokazać, na czym polega bycie w Kościele, na czym polega chrześcijaństwo. I to jest chyba największy problem, dlatego że ci młodzi ludzie, przychodząc nawet na katechezę, oni przychodzą czyści religijnie, że się tak wyrażę w cudzysłowie. Dla nich wiele spraw jest nieprzeżytych w domu, a religii nauczyć nie można. Ona musi być w cudzysłowie przerobiona na kolanach. I teraz zadanie Kościoła jest bardzo trudne, dlatego że my pozornie docieramy do tych ludzi bardzo łatwo przez katechizację, ale ta katechizacja w szkole nie przekłada się na udział w życiu Kościoła. I to wtajemniczenie, które jest istotą, gdzieś nam unika, umyka. I myślę, że to jest jeden z największych problemów dzisiejszego Kościoła, dzisiejszego zderzenia z młodzieżą. Co robić, żeby ta młodzież, która w takiej dużej ilości chodzi na religię, która no jakoś tam się uczy tej religii, którą wychowujemy w duchu przykazań, w duchu Kościoła, w pewnym momencie ona, nawet wiedząc o tym Kościele, nie uczestniczy w jego życiu.
To jest problem, który wydaje się, że możemy tutaj próbować jakoś na ten temat rozmawiać, bo tutaj są pewne konkretne propozycje, chociażby szkoła, prawda, katolicka, która staje się takim również środowiskiem, gdzie ten jakiś rozdźwięk istniejący można próbować również w samym tym młodym człowieku próbować jakoś prowadzić ku pewnej wewnętrznej integracji, prawda, ku temu scalonej postawie pomiędzy tym, co uznaje za prawdę, a tym, jak żyje, i tym wszystkim, co jakoś znajduje potem odzwierciedlenie w jego wyborach, jego postawach. Tutaj prosi o głos ksiądz Tomasz.
Tak, bo jestem przekonany, że to, co robimy w szkole, już nie mówię o szkołach katolickich, bo to jest mały procent naszego kontaktu z młodzieżą, ale to, co powinniśmy jako Kościół dać młodzieży, to możliwość permanentnej formacji, doświadczenia Pana Boga. Tak jak mówił ksiądz prałat, rodzina nie zawsze spełnia to pokładane w niej, tę pokładaną w niej nadzieję. Natomiast myślę, że tutaj powinniśmy się jako duszpasterze bardzo też uderzyć w piersi i powiedzieć o tym, że dzisiaj chyba za mało przekładamy naszej pracy właśnie na to, żeby młodzież miała możliwość doświadczenia Chrystusa. Bo na czym polega wiara? Na doświadczeniu. I później, kiedy będziemy mieli wśród tej młodzieży jakąś małą grupę, to tak jak Pan Bóg w Starym Przymierzu działał przez resztę Izraela, tak możemy powolutku docierać do tej młodzieży, która coś wie o Panu Bogu, ale nie widzi owoców życia wśród swoich rówieśników. A to, co mówi ksiądz, to, co mówi nauczyciel, często jest tak wysoko postawione, że po prostu trudno takiemu młodemu człowiekowi nawet to przełożyć na swoje życie. Trzeba zobaczyć kogoś, kto jest, powiem w przenośni, normalny tak jak ja, kto bawi się tak jak ja, kto zajmuje się sportem tak jak ja i robi wszystko tak jak inni ludzie młodzi, a jednak robi to inaczej, bo robi to z Chrystusem i może być szczęśliwy i może być szczęśliwszy od tych, którzy żyją bez Niego. I ja widziałbym taką właśnie drogę, żeby docierać do młodego pokolenia, dając im doświadczenie Chrystusa.
Proszę księdza rektora, jak ksiądz rektor widzi to właśnie wyjście Kościoła ku tym problemom młodych ludzi? Również w formacji przyszłych kapłanów.
Przede wszystkim wydaje się, że tak człowiek został pomyślany, iż zazwyczaj przychodzi na świat, wzrasta w rodzinie i to jest ta podstawowa komórka życia społecznego. I rola rodziny właściwie jest nie do przecenienia. I cokolwiek potem w życiu się będzie działo, jest pochodną tego, co miało miejsce w domu rodzinnym. I bywa, że kleryk w takim spontanicznym wyznaniu stwierdza, iż dla niego pierwszym seminarium był dom rodzinny. I tam, w domu, jeśli Bóg nam dał taki dar dobrych rodziców, my wzrastaliśmy na zasadzie może nie tylko, a może nawet wcale, nie na zasadzie teorii, tylko na zasadzie pewnej praktyki życia prowadzonego przez naszych rodziców. I myśmy może trochę szli odwrotnym torem. Myśmy najpierw Boga w naszych rodzicach, w ich życiu doświadczali, a potem dopiero przychodziła religia jeszcze nie w szkole, ale powiedzmy religia w tym wymiarze bardziej teoretycznym. I te dwa wymiary, one się jakoś w sposób naturalny nakładały. I ja całym sercem przychylam się ku temu, że człowiek nie jest z natury zły, ale może być nieszczęśliwy poprzez to, że nie doświadczył w swoim życiu chociażby miłości rodzinnej. I wobec powyższego potem te instytucje, które są powołane ku wychowaniu, one próbują jakoś łatać te dziury, które już są na tyle poważne, że nieraz dochodzimy do takiego wniosku, że ktoś nie rokuje takich nadziei, gdy myślę o kandydatach do kapłaństwa, żeby nie pomyśleć o może innej drodze życia dla tego młodego człowieka. I moje ostatnie zdanie w tym względzie byłoby takie, że często u wychowawców i u mnie samego rodzi się taka pokusa, aby oddziaływać na innych i to właśnie oddziaływać w taki sposób, aby wskazywać, co jest dobre, co złe. Natomiast człowiek, mimo tego, że już trochę z młodzieżą pracuje, właściwie dochodzi do prostego wniosku, że nie ma lepszej metody wychowawczej jak osobisty przykład. I tak właściwie każdy wychowawca to dla siebie samego też musi być wychowawcą i właściwie pewnie do śmierci będziemy siebie samych wychowywać i będziemy często ubolewali z powodu tego, że mamy jakieś dobre intencje, a tak po ludzku nam to wszystko jakoś nie wychodzi. I może jeśli tylko pozostaniemy w tej relacji do młodzieży zupełnie szczerzy i pokażemy, że i my się borykamy z pewnymi problemami, to tym samym damy im jakąś nadzieję, że problemy są po to, żeby je pokonywać. I nadzieja jednak jest silniejsza, bo ona od Boga płynie, od tych wszystkich naszych niepowodzeń, upadków, tego naszego także jakiegoś utyskiwania z powodu tego, że świat nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.
Ksiądz Mirosław Gobalik.
Chcę podzielić się tutaj rzeczywiście refleksją w tej relacji współpracy z rodzicami. Dzisiaj bardzo często rodzice u nas w szkole katolickiej proszą nawet o to, o tą współpracę w wychowaniu. Ja też bardzo często im podkreślam to, że my wam możemy tylko pomóc w tej materii, bo wy jesteście pierwszymi wychowawcami i zawsze podkreślałem to, jaki przykład moi rodzice dawali mi w wychowaniu. I tak samo mówię, jeżeli nie pokażecie im, jeżeli rzeczywiście nie będziecie rozmawiać z młodzieżą, problem młodzieży to jest dzisiaj problem związany z dialogiem, z słuchaniem, nauczyć ich słuchać, ale chcieć też ich słuchać. I w tym momencie rodzi się taka piękna współpraca, taka, można by powiedzieć, taka piękna więź. I to następuje między rodzicami, dziećmi, między nauczycielami. Nie wiem, czy państwo podzielacie moje myśli.
Pan dyrektor Tadeusz Dąbrowski.
Moi przedmówcy tu wiele różnych sytuacji wskazywali. Mówili o wychowaniu, o roli ogromnej rodziny, jaka jest w tej sytuacji i czy ona do końca spełnia swoje zadanie, czy też nie. Natomiast myślę, że jest ogromna rzesza ludzi, którzy są zaangażowani w wychowanie, ludzi bezpośrednio związanych, można powiedzieć, z Kościołem. A więc to są katecheci, cała rzesza świeckiego laikatu, który gdzieś podejmuje ogromne wyzwanie. I tak jak powiedział przedmówca ksiądz dr Szukalski, musimy szukać autorytetu. I pierwszym właściwie chyba autorytetem, które dziecko spotyka w szkole i osób, które pracują w szkole, ucząc katechezy, realizując zadania wychowawcze, to są właśnie katecheci. I należałoby się zastanowić, skoro mamy problemy ogromne z młodzieżą, może sięgnę za daleko. Wszyscy tu obecni mogą mieć inne zdanie w tym zakresie, ale myślę, że formacja tych osób, przygotowanie właściwe, odpowiednia kompetencja wiedzy, zakres tej wiedzy i umiejętność przekazania, to jest to, co powiedział ksiądz Gogolik, nawiązanie tej nici i więzi z młodym człowiekiem, gdzie popatrzy jak w obrazek tego swojego nauczyciela od katechezy, wówczas mamy jakąś szansę na spełnienie tej roli i pokonanie problemów, które gdzieś po drodze się pojawią. Bo jak się pojawi ktoś, komu zaufam, ktoś, kto będzie dla mnie autorytetem, to automatycznie następuje pewna reakcja. Czy to będzie dziecko, czy to będzie już młodzieniec. I w tej sytuacji myślę, że należałoby popatrzeć bardzo szeroko w stronę katechetów, którzy realizują proces przekazywania tej podstawowej wiedzy religijnej w szkołach.
Pani kurator prosi o głos.
Chcę powiedzieć jedno zdanie, ponieważ jestem nie tylko kuratorem oświaty, ale także prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. I myślę, że w moim stowarzyszeniu powinni dominować katecheci, a tak naprawdę w ogóle ich nie mam. I tym zjawiskiem jestem ogromnie oburzona, bo w moim stowarzyszeniu dominują przede wszystkim nauczycielki, przede wszystkim kobiety będące już na emeryturze, które chcą sobie wypełnić w jakiś sposób czas, lub czynne nauczycielki, które wiedzą, jak ważna jest wychowawcza rola szkoły, bo nieraz dom jest dysfunkcyjny i wtedy szkoła musi to zastąpić. I ubolewam nad tym faktem właśnie, że tak mało katechetów interesuje się prawdziwą formacją i wychowaniem młodego pokolenia. To jest jeden kij w mrowisko. Drugi. Nie każdy jest dyrektorem szkoły katolickiej, gdzie jest ekstra młodzież, wybrana, z dobrych domów, która może nie zamożnych zawsze, ale z domów czujących Pana Boga, z domów prawidłowo ukształtowanych. Ja mam około 3000 szkół w Kujawsko-Pomorskim, szkół bardzo różnych, gdzie są wielkie problemy wychowawcze i właśnie tam potrzeba jest dobrego katechety. Tam potrzebna jest taka osoba, która swoim przykładem zagra, zaśpiewa, zachęci, przejdzie się z nimi, która zaangażuje się w proces wychowawczy. Bo rzeczywiście nie jest sztuką z dobrze wychowaną młodzieżą mieć zajęcia i teraz średnia z religii podniesie, że tak powiem, jeszcze poziom średni w szkole. Ja się ogromnie cieszę, że w końcu religia będzie uznana na poziomie matematyki, fizyki i tak dalej, że będzie wchodziła w skład średni. Ale my dzisiaj mamy mówić o roli Kościoła w procesie wychowania młodego pokolenia. I dlatego ja tak ostro tutaj troszeczkę zareagowałam, ponieważ dyskusja by była zbyt ugładzona i miła, a problemy są jakie są. Nie na darmo trójki wędrują po szkołach, nie na darmo jest prokurator, przedstawiciel policji i kuratora oświaty.
Ale brak jest katechety. A przydoby się w tej trójce.
Ja bym chciała wiedzieć, skąd pan dyrektor wziąłby taką rzeszę katechetów, kiedy oni na lekcji muszą siedzieć w tym momencie. I tak dalej, i tak dalej. I tu jest moja taka prowokacyjna idea, żebyście państwo się nad tym pochylili.
Ksiądz Mirosław Gogolik.
Chciałbym też tutaj nawiązać do tej myśli pani kurator i pana dyrektora. Prowadziłem badania przy moim doktoracie, pytając młodzież właśnie o autorytet katechety. I pytałem, czy bardziej w sutannie, czy to zakonnik, czy zakonnica, czy osoba świecka. Wyniki były różne, nie mam tutaj przy sobie tych wyników, ale trzeba powiedzieć jasno to, co pokazywała młodzież. Autentyczna postawa. Autentyczne świadectwo, świadectwo wiary, świadectwo radości pełnionej funkcji. I to w tym momencie, czy ma habit, czy ma sutannę, czy jest pod krawatem, to nie ma znaczenia tak naprawdę, ale potrzebują młodzi ludzie i pokazywali w tych badaniach bardzo często to, że potrzebują autorytetu, potrzebują rzeczywiście takiego oparcia. Były pytania otwarte, piękne naprawdę, w których oni mówili o swoich przykładach, rzeczywiście doświadczenia, gdzieś tam spotkania z katechetą, który wycisnął jakieś piętno na ich sercu, na ich życiu.
Ksiądz prałat Bronisław Kaczmarek.
Z pewnością to jest pragnienie wszystkich, żebyśmy wszyscy chcieli mieć dobrych katechetów i dobrych księży i doskonale wiemy, że rzeczywistość czasem skrzeczy. Niemniej jednak jest bardzo wielu ludzi oddanych, szlachetnych, dobrych, ale wielu pracuje tak, żeby 18 godzin przepracować i iść do domu. Dziennik położyć na półkę i iść do domu. I to jest kwestia taka. Ich nie widzą w kościele, te dzieci. A co jest jeszcze najtrudniejsze, to wszyscy chyba wiemy, że katecheci lękają się sytuacji trudnych. Ja w różnych momentach szukam katechetów, bo w kurii ciągle szukamy z różnych powodów. To jeszcze do szkół podstawowych katechety możemy dostać bez wielkiego problemu. Ale jak mówię, do mojego gimnazjum, do szkoły średniej, proszę księdza, mnie już nie stać na to, żeby iść do szkoły średniej albo do gimnazjum. To są szkoły najtrudniejsze. W związku z tym tu jest problem, skąd tych ludzi brać. Oni są kształceni, ale oni wszyscy by chcieli, żeby to była łatwiejsza praca z dziećmi. Najlepiej pierwsza, druga, trzecia, czwarta. A gdzie ta młodzież, która jest trudna, bo ona szuka. A jak szuka, to pyta. A jak pyta, to katecheta musi być ciągle przygotowany, ciągle odpowiedzialny, ciągle więcej. I to jest problem, myślę, bardzo poważny. Skąd tych ludzi brać?
Pan Mirosław Chrostowski.
Warto może zastanowić się, Marcin, przy okazji naszego wspaniałego tematu, który zresztą jest bardzo na czasie, zadania Kościoła wobec problemów młodego pokolenia. Może warto sobie ten temat troszeczkę dookreślić. Co to tak naprawdę jest problem i jakie problemy ma współczesna młodzież? Moglibyśmy oczywiście mnożyć różnego rodzaju przestępstwa bądź po prostu błędy współczesnego młodego człowieka, ale warto zastanowić się, gdzie tak naprawdę tkwi korzeń po prostu odejścia współczesnego młodego człowieka właśnie od Kościoła, od Boga. Rozmawiając w ogóle tak może z moimi rówieśnikami, też na studiach, z uczniami, można sformułować jeden wniosek, że tak naprawdę tym problemem jest wielka relatywizacja pojęć, które tak naprawdę powinny być bardzo konkretne i zdefiniowane do końca. Na przykład takie pojęcie jak prawda, miłość albo dobro. I te pojęcia zostały w dzisiejszym świecie bardzo zrelatywizowane. Prawda stała się tak naprawdę poglądem, tak naprawdę prawdą, co jest prawdą dla mnie.
Cóż to jest prawda?
Cóż to jest prawda? I dzisiaj się mówi, no jest twoja prawda i moja prawda i nie możemy sobie zakłócać wzajemnych relacji. Tak mówi dzisiejszy młody człowiek. Kolejny termin, dobro. Dzisiaj mówi się tak naprawdę, co jest dobrym dla mnie. A zapomina się o tym, żeby powiedzieć, żeby wyświadczyć dobro drugiemu człowiekowi, bliźniemu, szczególnie temu w potrzebie. I kolejny termin, przepraszam, miłość. No chyba nie musimy tutaj przypominać, że miłość została tutaj bardzo zrelatywizowana. Dzisiaj sprowadza się ją, szczególnie może młodzi ludzie, do tego wymiaru fizycznego, do tego wymiaru pożądania, do tego, co tak naprawdę jest dla mnie przyjemnością. I to się nazywa dzisiaj miłością. Ja mówię, kocham i myślę sobie, mi jest po prostu przyjemnie. I teraz już jak wskazaliśmy ten główny problem młodego pokolenia, młodego człowieka, jakim jest relatywizacja tych terminów, które powinny być fundamentalne, warto sobie powrócić do naszych pierwszych słów naszego pięknego tematu. Zadania Kościoła. Może zadaniem Kościoła, w ogóle zadaniem ludzi Kościoła i nie tylko może Kościoła i ludzi Kościoła, ale również nauczycieli, pedagogów, wychowawców, tak jak powiedzieliśmy może sobie wcześniej, rodziców, jest ukazywanie konkretów, ukazywanie po prostu pewników, niedopuszczanie do relatywizacji pewnych rzeczy. My musimy po prostu każdemu w ogóle młodemu człowiekowi mówić, czym jest prawda, czym jest miłość i dobro. I musimy je konkretnie zdefiniować. I dopiero od tego fundamentu wychodząc, możemy mówić dalej, możemy tak naprawdę tę młodzież wychowywać. Ale wpierw powiedzmy im o konkretach. I jeszcze może ostatnie zdanie. Każdy z nas tak naprawdę tu siedzących w studiu powiedział o tym przykładzie, że powinniśmy własną postawą dawać przykład. Ale właśnie niech ta postawa i niech ten przykład będzie ukierunkowany na wskazywanie pewników i określanie pewnych rzeczy. I myślę, że od tego fundamentu wychodząc, możemy dopiero dalej budować, wychowywać i kształtować młode pokolenie.
Ksiądz Tomasz Cel.
Ja chciałbym to w nawiązaniu do księdza prałata pytającego o katechetów, którzy właśnie są potrzebni w gimnazjach, w liceach. Chciałbym tutaj może pod adresem pani kurator i radiosłuchaczy i nas wszystkich postawić takie pytanie, bo nie tylko prowadzę szkołę podstawową, ale jestem też proboszczem ponad 11-tysięcznej parafii, w której mamy gimnazjum. I moja pewna wątpliwość, pewne pytanie jest takie, na ile gimnazjum, do którego młodzież przychodzi na 3 lata, w bardzo młodym wieku, myśląc, że jest już dojrzała, spełnia swoją rolę wychowawczą, bo to są 3 lata, kiedy ta młodzież jest stosunkowo anonimowa, później idzie do liceum, pod koniec gimnazjum przyjmuje sakrament bierzmowania, powszechnie nazywany sakramentem pożegnania z Kościołem. I moje pytanie jest właśnie o sens gimnazjów 3-letnich po 6 latach podstawówki. No i w jakiś sposób pewnie też o miejsce bierzmowania w tak młodym wieku. Chętnie usłyszę odpowiedzi tych, którzy mają większe doświadczenie i lepiej się na tym znają.
Czy to było do mnie skierowane?
Między innymi.
To znaczy tak. Nie jestem tutaj po to, żeby krytykować i zbierać owoce reformy, która nastąpiła w 1999 roku. Jak wszyscy doskonale pamiętamy, to, że wprowadzono 3-letnie gimnazjum, to w sumie nie ma osoby, która by się krytycznie do tego nie odniosła. To był błąd.
Dlatego, nie wszyscy są zapamięcani.
Nie wszyscy. Tym bardziej, że skupia się młodzież w tak trudnym wieku, w jednej szkole. Jeżeli tej młodzieży jest 150-200 osób, to jest do opanowania. Ale bardzo dużo jeżdżę po województwie naszym. W Toruniu, proszę księdza, przy waszej ulicy, przy waszej, to znaczy tam, gdzie mieści się Radio Maryja, przy Wielkiej Wigury jest gimnazjum, które liczy 950 osób. To jest skupisko bardzo, ja nie mówię, że to jest złe czy dobre, bo ja się nie odnoszę do tego w tej chwili. Tylko, że to jest skupisko młodzieży w tak trudnym wieku, w tak specyficznym wieku. Anonimowa jest ta młodzież. Bo jakże może jeden nauczyciel zna 950 dzieciaków, które krąży po szkole? On zna może 10 klas, których sam uczy. I te dzieci ani nie powiedzą dzień dobry, ani do widzenia, bo one tego nauczyciela nie znają. Nie wiedzą, czy to jest obca osoba, czy to jest nauczyciel w ogóle. To jest w ogóle horror i chore. Bo w ogóle szkoła, jakakolwiek by to nie była, nie powinna przekraczać 500 osób. Ale zbliżanie się do 1000, 1500, 2000 uczniów w jednym budynku, to jest w ogóle sprawa zupełnie niedopuszczalna. Dlatego ja jestem wielkim miłośnikiem szkół małych, ale nie mówię, że szkoła musi liczyć 17 osób, bo są też takie szkoły w naszym województwie. Kiedy pytam, która to klasa mnie tak pięknie wita, to pani dyrektor mówi, nie, to już jest cała szkoła, 17 osób. Bywają też takie szkoły i wcale się nie dziwię organom prowadzącym, że wnioskują o skomasowanie tych uczniów i danie im możliwości lepszej nauki, w lepszych warunkach, z lepszym sprzętem i tak dalej. Ale właśnie gimnazjum to jest problem wielki i najwięcej rzeczy niedobrych, które się dzieją, gdzie mam meldunki ze strony wędrujących trójek, to jest właśnie w gimnazjum, gdzie jest agresja słowna, agresja w postaci uderzeń, walk, agresja w stosunku do nauczyciela, co wcale nie jest taką rzadkością dzisiaj, gdzie wchodzą narkotyki, gdzie jeszcze inne i gorsze rzeczy się dzieją, gdzie palenie papierosów z rodzicami to jest rzeczą normalną i bardzo dopuszczalną, gdzie pije się razem z rodzicami i mówimy teraz o tych domach dysfunkcyjnych, które z żadnej roli wychowawczej nie pełnią. A tutaj przed chwilą ksiądz rektor powiedział, że właśnie dom, rodzina, że to jest szczęście. Rzeczywiście urodzić się w domu, który da właściwy wzorzec, to jest wielkie szczęście i podejrzewam, że to szczęście spotkało nas. Ale my, nauczyciele, musimy widzieć również te poranione domy. I w tym momencie szkoła może niewiele, ale musi próbować, bo nie wolno tej młodzieży zostawić. I dlatego mówię, że są różne szkoły, są szkoły, gdzie tak jak tutaj księży, Salezjanie, Oblaci, Palotyni i tak dalej, gdzie się wchodzi do szkoły i się słyszy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dokładnie tak. Ale stanąć przed taką młodzieżą, która ma byle jaki stosunek do nauczyciela, na przykład, który stawia ocenę na maturze czy końcową jakąś. Dlatego drugi raz podkreślę, ja się ogromnie cieszę, że będzie średnia wchodziła z religii, bo prestiż tego przedmiotu zostanie podniesiony.
Przypomnę numery telefonów dla wszystkich słuchaczy, którzy chcieliby włączyć się do naszej audycji. 052, bo jesteśmy w Bydgoszczy, wybieramy numer kierunkowy 052 i dwa numery telefonów do Państwa dyspozycji 231 54 76. 321 54 76 i 321 54 83. Jeszcze raz powtórzę. 052 321 54 76 oraz 321 54 83. Ksiądz Mirosław Gogolik. Przepraszam bardzo, ksiądz Tomasz Cyl prosił o głos, tak?
Ja jeszcze tutaj zadałbym pytanie o ilość uczniów w klasach, ale to może tak zupełnie na marginesie. A nie chciałbym sprowadzić naszej dzisiejszej dyskusji do zadań Kościoła wobec problemów młodego pokolenia, tylko do zadań katechetów, bo przecież ci nauczyciele, którzy uczą, w ogromnej większości są ludźmi wierzącymi, są ludźmi Kościoła. I to jest jakieś nasze zadanie. Ja bardzo świadomie zadałem poprzednie pytanie, bo myślę, że powinniśmy jako wspólnota, również wspólnota Kościoła, wspólnota narodowa, wypracować najlepsze warunki do pracy wychowawczej z młodzieżą i myślę, że lepiej zainwestować większe środki w wychowanie, w edukację, aniżeli w resocjalizację. Jak to zrobić? To znowu pytanie do innych. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pani Aleksandra Cieszyńska.
Bardzo się cieszę, że ksiądz tutaj zwrócił uwagę na to, że nie tylko katecheci, bo tutaj z tej rozmowy wynika, że katecheci ponoszą całą odpowiedzialność za zadania Kościoła i są i tu ich nie ma, tam ich nie ma, tego nie zrobili, tu brakuje katechetów, tu są niedobrzy. Ja jestem przede wszystkim katechetką, dopiero później jestem pełni funkcję doradcy metodycznego i to od 20 lat jestem katechetką. Dlatego bardzo się cieszę, że tutaj ksiądz wspomniał, że jeszcze inni są, którzy również powinni zwrócić uwagę na podjąć jakieś zadania konkretne. Poza tym moje pytanie, zadania Kościoła. Kościoła to znaczy kogo? Instytucji, No bo wtedy katecheci gdzieś się mieszczą w tej instytucji gdzieś tam, chociażby z tego, że mają misję. Ale tutaj cieszę się, że również zwrócił uwagę, nie wiem jak pan Marcin zwrócił uwagę właśnie na różne problemy młodego pokolenia i zadania Kościoła, gdzie wiele wspólnot i nie tylko wspólnot zrzeszonych, ludzi zrzeszonych, bo nie każdy znowu czuje się takie potrzeby zrzeszania się w jakieś inne instytucje, chociaż niewątpliwie na pewno jest łatwiej, jeżeli jest więcej osób. Są problemy, jest ta relatywizacja. Jeżeli dzisiaj katecheta mówi jedno, nauczyciel w szkole mówi drugie, dyrektor trzecie, a w telewizji słyszy jeszcze co innego, no to w tym bałaganie, tak szczerze mówiąc, to my dorośli się gubimy, co jest dobre, a co złe. Zaczynamy się gubić, bo właśnie słyszymy, że to ktoś, kto ukradnie, jest uczciwy inaczej, na przykład. Więc co się dziwić, że młodzież ma problemy z tymi pojęciami. Wracam do chociażby Ojca Świętego i jego wypowiedzi, gdzie on stawiał bardzo jasno i konkretnie mówił. Stawiał wymagania, gdzie młodzieży, gdzie ludzie dorośli uważali, że są nie z tego świata. A proszę zobaczyć, ile było młodzieży na spotkaniach z Ojcem Świętym. Ja ze swojej praktyki katechetycznej, gdzie pracowałam również w gimnazjum i w tej chwili akurat pracuję w szkole podstawowej, bo po reformie to tak zostało. Natomiast pracowałam również w gimnazjum. Dla mnie od wielu lat klasy 7-8, potem gimnazjum, to był najlepszy wiek. Ja się z tą młodzieżą najlepiej dogadywałam. Młodzież, ja wiem, że mają różne rzeczy za uszami, ale ja nie miałam z większych problemów z nimi, ze zrobieniem czegoś. Oni byli gdzieś tam i w kościele i dzisiaj widzę, że ze swoimi dziećmi są w kościele. Więc myślę, że to właśnie jasne, konkretne postawienie, powiedzenie, co jest dobre, co jest złe. I nie tylko katecheci, świeccy czy zakonni, ale również inni ludzie ochrzczeni na mocy chociażby sakramentu chrztu mają taki sam obowiązek. To, że my się katecheci nie zrzeszamy, chociażby w Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców, pani kurator, nie dotknęło. To znaczy, chociażby dlatego tutaj księża wiedzą, że my w parafii również jesteśmy. Katecheta ma rodzinę. I teraz, tylko nie mają jeszcze dodatkowych obowiązków w parafii. W związku z tym i obowiązki szkolne, i parafialne, i oczywiście na ile możemy, to jesteśmy. Ale w tym momencie zaczniemy jako katecheci ze swoimi rodzinami mieć problemy. I mówimy o rodzinie, a tutaj ja będę w kościele, ja będę na radzie pedagogicznej, ja będę gdzieś indziej, jeszcze będę miała spotkanie, wycieczkę jakąś z klasą, jako normalny nauczyciel, tak jak każdy inny. W związku z tym ja nie jestem oczywiście przeciwna i też chciałabym być, bo kiedyś swego czasu też częściej uczęszczałam na spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. W tej chwili czasami rzeczywiście jest takie tempo życia i myślę, że te zadania Kościoła powinniśmy rozszerzyć nie tylko do hierarchii, instytucji, ale również do szerszej grupy.
Odbierzemy pierwszy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Olsztyna, bardzo się cieszę, że jest tutaj tam pani kurator, bo do naszej pani kurator się nie mogę dostać w ogóle ani telefonicznie, ani tak. Mam wnuka w 4 klasie, który ma przedmiot taki się nazywa przyroda. Patrzę do jego książki, do tej przyrody, a tam jest 4 czy 6 chłopców zupełnie nagich. Później jest takie kółeczko, strzałka. Ja mówię, Kuba, co to znaczy? A babciu, bo pani nas uczy, że my pochodzimy od małpy. Teorię Darwina. Ja mówię, jak to? Mogę się zapytać pani, dlaczego ona jest w tej chwili normalna, a nie jest małpą? Bo gdyby pochodziła od małpy, to by małpy nie było na świecie, tylko ona by była tą małpą. I próbowałam po prostu dziecku wytłumaczyć. I tak się dzieciom właśnie kołuje. Spotkałam nauczycielkę, która uczy dla odmiany biologii już w starszej klasie, to chyba w 6, nie wiem. To mi powiedziała na to, że my jesteśmy od tego, żeby uczyć to i Darwina, a Kościół jest od tego, żeby uczył po katolicku, że Pan Bóg stworzył Adama i Ewę. No jak takie rzeczy się robi, to później ja się nie dziwię, bo to te, akurat ten mój wnuczek to jest na Radiu Maryja wychowany i w ogóle grzeczny, a to ja się wtedy nie dziwię, że się wyrabiają takie rzeczy w szkołach, że tam dziewczynka, liczmy ta, co popełniła to samobójstwo, jeżeli ci rozwydrzeni chłopcy są tak przeszkoleni, to później chcieli sprawdzić po prostu, jak to wygląda. I tu jest wina przede wszystkim podręczników i nauczycieli, którzy wybierają takie książki, bo któż, ja nie wiem, ja się uczyłam za czasów komuny, że tak powiem. Kończyłam jedną szkołę, drugą szkołę. Nas na przyrodzie to uczyli o kwiatkach, o ptaszkach i tak dalej. W szkole podstawowej przede wszystkim. W średniej już tam nie pamiętam, jak to tam było. Ale nie każde dziecko psychicznie jest do tego przygotowane, żeby takie wiadomości przyjmować o zapłodnieniu i tak dalej. Dziecko, które ma 10 i 11 lat, niespełna. To jest bluźnierstwo po prostu. A Kościół ma wychowywać po swojemu. I później nie dziwota, że to dziecko później jak to szóstą klasę skończy, to ono idzie sobie w samopas. Bo widzę w kościele, wchodzę na bieżąco, że te dzieci, Komunia Święta jest, że tak powiem, odwalona w lokalach, gdzie nie tylko, pozbierane prezenty i pieniądze, a później się zapomina o tym dziecku i to dziecko jeszcze tak doszkolone na tej przyrodzie i na tej biologii przestaje chodzić do kościoła i to nie jest wina kościoła, tylko wina oświaty, kuratorów. Nawet próbowałam się dodzwonić do tego Gietycha, ale tam się w ogóle nie można dodzwonić, bo to taki wydział, inny wydział. W każdym razie to jest coś strasznego i tu nie można zwalać winy na katechety, bo chociażby był najlepszy, najmądrzejszy, a się znajdzie taka durna nauczycielka, która wybierze taką książkę i to jeszcze dwie przepasłe takie książki od tej przyrody, że tak powiem, i te dziecko małe tak podszkoli, no to dobrze, że mój wnuk akurat jest inaczej wyszkolony, ale które inne dziecko się po prostu te powie, że nie ma Boga, bo człowiek pochodzi od małpy, no to tak się kończy wszystko. To tyle bym chciała powiedzieć.
Tak, dziękujemy pani serdecznie.
I dziękuję bardzo.
Z Bogiem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Bożena Adamska, kurator, ponieważ pytanie było do kuratora.
Ja dzisiaj się spodziewałam wiele pytań właśnie do mnie, ponieważ dyscyplina, dziedzina, którą reprezentuję, to jest na tyle znana, że każdy się czuje upoważniony. Ale tutaj pani zadała dość istotne pytanie i ma wątpliwości i podzielam te wątpliwości tej pani, ponieważ nie może być takiej rozdwojenia jaźni, że co innego mówi dom, co innego mówi szkoła. Jeżeli te dwa kierunki nie wejdą na jedną wspólną drogę, to te dzieci rzeczywiście będą rozdwojone, bo one nie będą wiedziały, kto w końcu mówi prawdę. Czy to rodzice mówią mi prawdę, czy to w szkole mówią prawdę. I dlatego też bardzo się ucieszyłam, kiedy byłam na naradzie kuratorów w Warszawie i właśnie minister Giertych powiedział, że trzeba uporządkować sprawę podręczników, że nie może być 18 podręczników do klasy czwartej z matematyki, 25 do biologii w klasie szóstej, że to grono pedagogiczne ma sobie wybrać podręcznik. To tak nie może być, bo ja rozumiem, że to jest wielka walka o pieniądze, o rynek wydawniczy i tak dalej. Ale to trzeba wyprostować do propozycji dla szkoły na danym poziomie 3, ewentualnie 4 typów podręczników i niech sobie grona wybiorą, a nie z kilkudziesięciu podręczników. Potem przychodzi do egzaminu. Po gimnazjum, czy do sprawdzianu po szkole podstawowej, czy do egzaminu maturalnego, kiedy z tej masy podręczników wyłania się coraz inna wiedza, inne wiadomości i wtedy się mówi, ta szkoła świetnie zdała egzamin czy maturę, no to jej poszło gorzej i tak dalej. Bo to nie jest tylko wina w tym, że nauczyciele tak czy owak inaczej wykładali. To nie jest tylko wina w tym, że mamy zdolniejszą czy mniej zdolną młodzież, ale również może akurat w tych podręcznikach tych treści nie było. Niech to troszeczkę się zunifikuje w całej Polsce, żebyśmy my jako województwo kujawsko-pomorskie mieli tak samo szansę zdawać te egzaminy na takim samym poziomie jak w Małopolsce, czy w Mazowieckim, czy w Warmińsko-Mazurskim, z którego to właśnie pani dzwoniła. Natomiast powiem, że nie powinna słuchaczka mieć problemów z dotarciem do swojego kuratora, albowiem wtorek w Kuratorium Oświaty każdym, jak ja to nazywam, jest to Dzień Świętego Urzędnika. I obowiązkiem jest i kuratora, i obowiązkiem urzędników kuratoryjnych służyć i być do dyspozycji osób zainteresowanych. I myślę, że jak ta pani zadzwoni w taki właśnie dzień, to pani Jolanta, kurator warmińsko-mazurski, będzie na pewno do dyspozycji.
W zagadnienie dylematów między kreacjonizmem a ewolucjonizmem może wchodzić nie będziemy, ale tutaj, kiedy słuchaczka mówiła, pan Marcin kiwał głową, nie bardzo się zgadzając. Bardzo proszę.
Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Może tutaj ojciec Piotr trochę przyhamował, ale ja jednak chciałbym się skupić na tym temacie może bardzo krótko. Trzeba podkreślać, że nie ma zasadniczej sprzeczności między teorią pochodzenia gatunków, teorią ewolucji, a nauczaniem Kościoła. Trzeba również powiedzieć, że tym tematem zajmowano się już dawno. Papież Pius XII powiedział, że nie może być sprzeczności w tym względzie między nauką a Kościołem, ale tutaj bardzo podkreślił, że kreacjonizm we współczesnym kreacjonizm, po prostu stworzenie, we współczesnym nauczaniu Kościoła odnosi się tylko do bezpośredniego stworzenia duszy przez Pana Boga. Te tematy dalej były podejmowane przez dokumenty Kościoła i przez w ogóle w przemówieniach papieskich. Jan Paweł II w 1995 występował we Francuskiej Akademii Nauk. I on powiedział takie słowa, że teoria ewolucji gatunków zasługuje na wielkie uznanie, ponieważ ona jak na razie jest najlepszą teorią wyjaśniającą w ogóle powstanie zwierząt, roślin, w ogóle gatunków przyrodniczych. Natomiast jeszcze raz podkreślił i powiedział te same słowa co Pius XII, że dusza ludzka została po prostu stworzona i dana człowiekowi. My w Księdze Rodzaju czytamy, że Adam powstał z prochu ziemi, ale tak naprawdę nie mamy dokładnego opisu, jak to się działo. Biblia nie może dawać dokładnego opisu, jak człowiek został stworzony, tylko po prostu Biblia wskazuje.
Panie Marcinie, ja jednak nie chciałbym, żebyśmy w to wchodzili, ale dlatego, że boję się, że rozpęta się straszna dyskusja. Tym bardziej, że to, co pan mówi, to jest takie usprawiedliwianie.
To z problemem młodego pokolenia.
Oczywiście, zwłaszcza, że my starsi tutaj obecni troszkę wiemy, jak teorię ewolucji konstruowano i jaka za nią stała ideologia, prawda? Także wiemy, że ona jest tylko teorią i jakkolwiek jest można zasługuje na uwagę, to po prostu była przedstawiana jako pewniki naukowe, często to, co nie było, nie miało jakichś uzasadnień rzeczywiście naukowych. Ale dlatego chciałbym to może zostawić, żebyśmy tutaj za głęboko nie wchodzili, natomiast powrócili do tego tematu, który dzisiaj jest zasadniczym przedmiotem naszych rozważań. Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy bardzo.
Tak. Dzwoni Andrzej spod Pniew.
Witamy pana.
Dzwoni Andrzej spod Pniew. Pozdrawiam serdecznie księdza rektora Wojciecha Szukalskiego, z którym niejednokrotnie mieliśmy okazję.
Dobra, spokojnie. Proszę pana.
Tak. Czy pamięta ksiądz nasze wspólne religijne wycieczkowanie, zwiedzanie kościołów Dolnego Śląska?
Jasne, ale wie pan co na temat dzisiejszej audycji ma pan do powiedzenia?
Na ten temat chciałem powiedzieć, jak ważne jest wspólne przebywanie nauczycieli, wspólne wycieczkowanie, zwiedzenie kraju.
Mhm. Świetnie, dziękujemy serdecznie. No to jest głos bardzo trafny, bo po prostu, żeby wyjść naprzeciw problemom młodego pokolenia, trzeba z nim po prostu być, prawda? Trzeba być, właśnie.
To jest to, co usłyszeliśmy dzisiaj na początku z Ewangelii, gdzie apostołowie przyszli do Jezusa, zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u Niego, prawda? Ale chciałbym też tutaj w tym momencie jeszcze raz wrócić do takiego pięknego momentu, kiedy Benedykt XVI w Krakowie do młodzieży mówił: musicie budować na skalę. Tą skałą jest papież, tą skałą jest Piotr. I takie piękne słowa, które on tutaj wypowiedział: nie zawieździecie się nigdy na Piotrze i na nim budujcie. I ja muszę powiedzieć, że kiedy stałem tam w tłumie młodzieży, bardzo to zostało tak dobrze, tak powiedzmy sobie z głębi serca odebrane. I widać było, jak ci młodzi ludzie, którzy czekali po wiele godzin, a później spali w nocy w deszczu, jak to przeżywali. I myślę, że tutaj Benedykt XVI pokazał nam wszystkim, jak rzeczywiście mamy budować ten autorytet, jak budować i pomagać tym młodym ludziom dojść do Chrystusa.
Ksiądz rektor został wywołany przez słuchacza. Może kilka słów na temat tych doświadczeń. Tak.
No cóż powiedzieć. Nie pamiętam zbytnio, choć pamiętam swoje pielgrzymowanie do Częstochowy i także patrząc teraz na formację w seminarium, mamy na uwadze taki sposób oddziaływania, który prowadzi do tego, aby być z tymi młodymi ludźmi nie tylko podczas wykładów, konferencji, modlitwy, ale być z nimi w czasie wolnym. I sądzę, że ta podstawowa metoda wychowania, jaka jest proponowana przez Jana Pawła II, nie tylko w odniesieniu do ludzi życia konsekrowanego, to jest metoda polegająca na prowadzeniu rozmowy. I właściwie to studio jest jakimś dowodem na to, że my jako ludzie z natury obdarowani, ale i ograniczeni, możemy siebie wzajemnie słuchać, możemy się dzielić tym, co wydaje się, że jest jakimś naszym pozytywnym doświadczeniem. I chyba w tym jest, jeśli szukamy jakichś dróg ku przyszłości Kościoła, w tym jest także jakaś metoda, gdy mówimy o parafii jako wspólnocie wspólnot i gdy proboszczowie to szczególnie podkreślają, dochodzi do jakiejś uroczystości, to jawią się przede wszystkim przedstawiciele określonych wspólnot. I w tym także widać, że jest to dla nas znak czasu, który powinien być pewnie bardziej przez nas podjęty i dowartościowany.
321 54 76, 321 54 76 i 321 54 83. 321 54 83, kierunkowy 052. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ania z Bielska Podlaskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca, pozdrawiam wszystkich gości obecnych w studiu. Ja należę do młodego pokolenia, więc dzisiejszy temat jest także dla mnie bardzo ważny. Kościół był mi bliski, można powiedzieć, że w sposób szczególny, ponieważ moja mama jest katechetką i od maleńkości miałam ten kontakt jeszcze taki właśnie bardziej szczególny z Kościołem. Szukałam w nim oparcia, pomocy na drodze zmagania się z życiem oraz przede wszystkim Chrystusa. Chciałam uczyć się w nim braterskiej miłości, przyjaznych relacji, także przebaczenia i wzajemnej służby. Każdy chrześcijanin jest związany z Kościołem, bo jak powiedział święty Cyprian, poza Kościołem nie ma zbawienia. A my młodzi przeżywamy różne okresy w swoim życiu. Jednak chcemy, by nasza wiara pozostała niezachwiana. I Kościół daje nam odpowiedź na lęki, trudy codziennego dnia, która zaspokaja nasze serca. jest on takim kanałem rozprzestrzeniającym źródło łaski wytrzaskającej serca Zbawiciela. Wielu młodych chce trwać w ciągłym zachwycie nad Chrystusem i iść za Nim, nawet drogą krzyżową. Jednak są też i tacy, którzy niestety odchodzą od Kościoła w pogoni za złudami szczęścia, bądź też wątpiąc w ukrzyżowaną miłość, która przecież pragnie im dać to szczęście, największe szczęście ostateczne. Młodzi często się gubią. Wydaje im się, że są odrzuceni, ale tak naprawdę to Bóg chce ich posłać w świat z krzyżem. Wydaje im się, że świat o nich zapomniał. Ale przecież Bóg w nocy wiary przygotowuje ich na radość chwalebnego Chrystusa. Jak ważni są więc dobrzy kapłani, którzy zechcą cierpliwie wsłuchać się w pytania młodych ludzi. Bowiem młodzi czasem obawiają się trudu niesionej wiary. Chcą oni być nadzieją Kościoła i świata. Ale czekają na osobę, która podejmie się trudu wskazania im właściwej drogi i poświęci im tą chwilę czasu. Dziwią się starsi, czemu taka zła ta dzisiejsza młodzież. Narkotyki, rozwiązłość, złe towarzystwo, sekty, a nawet samobójstwa. Ale tutaj rodzi się pytanie, może oni nie potrafili znaleźć osoby, która ich poprowadzi. No, może być też takie wyjście, że nie chcieli tego. Ale mimo wszystko trwa nowa wiosna Kościoła. Wystarczy spojrzeć na pokolenie JP2, na młodzieżowe wspólnoty i grupy modlitewne. Na wspaniałych młodych ludzi, którzy chcą zbliżyć się do Chrystusa, przezwyciężając egoizm, nienawiść, a wyrabiając sobie prostotę, pokorę. Chciałabym tylko zakończyć słowami Ojca Świętego, które skierował do ludzi młodych. Jeżeli przyjmiecie wielką sprawą imię Chrystusa, którą On wam powierza, wówczas ludzkość cała, a także i Kościół na wszystkich miejscach ziemi będą mogli patrzeć w trzecie tysiąclecie z nadzieją i ufnością. Droga młodzieży, stańcie się dla Kościoła, dla waszych narodów i dla całej ludzkości znakiem nadziei. Bądźcie synami, córkami światłości. Dziękuję, pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Aniu, dziękujemy Ci serdecznie za bardzo mądrą wypowiedź. No właśnie, bardzo się cieszę, że też i młodzi ludzie się odzywają w tej audycji, którzy po prostu nie są tylko przedmiotem przecież naszego oddziaływania, ale podmiotami. Oni są również tymi pełnoprawnymi członkami Kościoła i bardzo często to dotarcie do młodych, do wyjście naprzeciw ich problemom dokonuje się też poprzez młodych, prawda? To jest niejednokrotnie w tych grupach rówieśniczych, w grupach tego typu, jakimi były dawniej grupy oazowe, czy dzisiaj też są jeszcze, ale wiele dzisiaj jest różnych tych wspólnot i grup, poprzez które dzisiaj dokonuje się także to wyjście naprzeciw młodym ludziom, poprzez formowanie tych, prawda, elit jakichś bardziej zaangażowanych, które potem tworzą no, bardzo aktywnych młodych ludzi, którzy są autentycznie ewangelizatorami, bardzo można by powiedzieć w pełnym tego słowa znaczeniu, którzy idą do innych młodych, prawda, w tych środowiskach różnych, do których często ksiądz nie dotrze. To rzeczywiście jest jakieś też kolejne chyba wielkie wyzwanie tego wyjścia Kościoła, zadań Kościoła wobec problemu młodego pokolenia. Wspominał tutaj właśnie ksiądz Tomasz o tej permanentnej formacji, prawda, która będzie kształtowała tych młodych ludzi, którzy również staną się podmiotami tego oddziaływania ewangelizacyjnego Kościoła. Ksiądz Mirosław Gogolik.
Tutaj właśnie chciałem się podzielić taką moją refleksją w związku z tym, że jestem od kilku lat asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, duszpasterzem młodzieży diecezji bydgoskiej, także byłem. I trzeba powiedzieć, że młodzież garnie się do takich ruchów i wspólnot stowarzyszeń i nawet to, co jest szczególne u nas w KSM-ie, Chcą formacji takiej, która będzie jasna, która będzie wyraźna, która będzie im pomagała nie tylko w tym życiu religijnym, ale to, co daje też KSM w życiu społecznym, w życiu narodowym także. To pięknie pokazuje całe założenie formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. To, co chcemy teraz ożywić w najbliższych miesiącach poprzez peregrynację relikwii błogosławionej Karoliny Kuskówny w naszej diecezji i w całej Polsce z ramienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży będą się odbywały takie peregrynacje. Ja zauważam od kilku lat rzeczywiście taką tendencję. Ta młodzież chce, poszukuje wspólnot, poszukuje grup, ruchów. Tylko co jest jedno ważne tutaj? Takiej wspólnoty, takiego ruchu, w którym rzeczywiście może się spełnić. Znaczy, nie możemy na siłę pchać wszystkich do oazy, nie możemy na siłę wszystkich pchać do KSM-u, nie możemy na siłę wszystkich pchać do neokatechumenatu, prawda? Każdy ma swój charyzmat w Kościele. To, co jest piękne w Kościele, to jest różnorodność.
Dzisiaj jest w czym wybierać.
I młodzież to zauważa. I pięknie, że młodzież to zauważa i że chce rzeczywiście tym się też dzielić i to rozwijać.
Ksiądz Tomasz Cyl.
Ale niezależnie od ruchu czy stowarzyszenia, myślę, że w rozwiązaniu problemów wychowawczych młodego pokolenia zawsze potrzebne jest to, o czym mówił ksiądz rektor, ta asystencja. Tutaj księża salezjanie przypisują tę teorię świętemu Janowi Bosco. Ja dopatruję się źródła w jedynym naszym nauczycielu, w Jezusie Chrystusie. On po prostu był, on po prostu miał czas dla swoich apostołów, dla swoich uczniów. I niezależnie od drogi, którą młodzież będzie szła i w której będzie się realizowała, potrzebuje tego, żeby duszpasterz, rodzic, katecheta, nauczyciel, żebyśmy my dorośli mieli dla młodego pokolenia czas. I z taką nauką ponad 20 lat temu wyszedłem, gdy mówił do mnie mój serdeczny kolega, przyjaciel, obecnie proboszcz ze Swarzewa, ksiądz prałat Stanisław Majkowski, że właściwie on niewiele daje młodzieży, a tak dużo tej młodzieży przy nim jest, ale mówi, ja po prostu mam dla tych ludzi czas.
Pani kurator Bożena Adamska.
No właśnie, ja o tym samym myślałam, ale uprzedził mnie ksiądz Tomasz, gdzie ksiądz Jan Bosco cały czas zajmował się trudną młodzieżą, ogromnie dużo czasu jej poświęcał, w piłkę grał, szkoły tworzył, rozmawiał z nimi. I dzisiaj w szkole salezjańskiej nie ma nauczyciela, który by nie asystował uczniom podczas przerwy. I oni nawet nie nazywają to dyżurem nauczycielskim, tylko właśnie, jak ksiądz powiedział,
asystencją.
To znaczy cały czas są z dzieciakami, niezależnie czy to jest szkoła podstawowa, czy trochę wyżej. W myśl tego, co głosił święty Jan Bosco, że każdy ma wychować nauczyciel, a przede wszystkim takie są założenia salezjanów, dobrego katolika, dobrego obywatela i przede wszystkim dobrego człowieka.
Odbierzemy następny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Marek. Młodzież to żyje
teraz i zawsze.
Przede wszystkim wyobraźnią i marzeniami, bo to jeszcze na tym poziomie się, na tym etapie życia gromadzi różne informacje. I teraz jeśli ktoś się zawłaszczy wyobraźnię i marzenia młodych ludzi, to przedstawi im taki świat. Świat według kogoś, według kogo będą oni chcieli żyć. I teraz trzeba by było się zastanowić, czym żyją młodzi ludzie. DVD, MP3, pokolenie MP3, dziś widziałem coś takiego. I teraz jaki styl życia, jakie sposoby na kobietę, na mężczyznę, na przyjaźń, na małżeństwo oni wybiorą, jeśli przez dziesiątki lat oglądają pogańskie, bezbożne, ateistyczne i bestialskie światy, które ktoś kreuje w bardzo ładny, kolorowy, piękny sposób i oni są przyciągani przez to, wyobraźnia rozwinięta chce później się zrealizować i ludzie się realizują na sposób telewizora. Pytanie jest, dlaczego ci młodzi nie chodzą do kościoła, bo w kościele, jeśli ktoś nie rozwinie komuś wyobraźni, to jak się stoi, można powiedzieć, że jest nudno, bo się nie rozumie tego, co tam się dzieje. I teraz jeśli na przykład w szkole rozwija się wyobraźnię, mówi się rozwiń swoją wyobraźnię, wyraź siebie poprzez bajki, fantazje, a nie poprzez prawdę, ciągle tylko legendy, fikcje, jakieś zmyślone opowiadania, przeważnie magiczne i to nawet w szkołach katolickich, to jak te dzieci później mają myśleć w sposób prawidłowy, jak mają się zachowywać kulturalnie, skromnie, łagodnie, skoro przez cały czas są wyuzdane sceny, jakieś takie agresywne postacie. Rodzice na przykład, jak byli młodzi, to nie mieli pewnych rzeczy, myślą sobie, dam temu dziecku, bo ja tego nie miałem, kupuję telewizor do pokoju, komputer, DVD, MP3, komórę, furę i niezłą kaburę. I teraz taki człowiek, jak już wszystko ma, to co on będzie jeszcze chciał w życiu osiągnąć, nad czym będzie, do czego będzie dążył, czy będzie chciał rozwijać jakieś wspólne dobro społeczne, czy też będzie myślał tylko o tym, jak samego siebie zaspokoić, czyli będzie myślał o egoistycznych postawach na życie. Kto dzisiaj uczy młodych ludzi nauczania Pana Jezusa, nauki społecznej, o tym, jak się funkcjonuje razem w społeczeństwie? Cały czas tylko wielki Babilon, nierządnica.
Tak, dziękujemy serdecznie. To w takim razie, tak, pan Tadeusz Dąbrowski.
Tu padły bardzo interesujące stwierdzenia ze strony naszego słuchacza, ale myślę, że pewne rzeczy są przejaskrawione, ponieważ w szkole nie mamy samych aniołków, ale mamy normalną młodzież, która potrzebuje wzorca, która potrzebuje przewodnika w drodze do tego, aby nie być, choćby nawet mówiąc, odnosząc się do wypowiedzi naszego słuchacza, egoistami, myśląc tylko o zapełnieniu swoich przyjemności. Chciałbym tu jednak wrócić jeszcze do jednego momentu, do szeroko pojętej kadry nauczycielskiej. Kadra musi być przygotowana. Jeżeli my dorośli nie będziemy przygotowani do kontaktu z młodymi ludźmi, nie będziemy podejmowali wyzwań, nawet często schodząc z piedestału naszej dorosłości i wiedzy, jaką posiadamy, czy umiejętności, do poziomu tego młodego człowieka, żeby go zrozumieć, wysłuchać, w jaki sposób zainteresować, to będzie to problem. Dorośli kształtują młodych ludzi. I to jest ten problem, który nam się jawi. To nie chodzi tylko o sam Kościół, ale w ogóle jako społeczeństwo, w którym funkcjonujemy. Druga sprawa. Wspólnota, o której tu bardzo wiele mówiliśmy. Wspólne wyjazdy, o których ksiądz Wojtek tutaj wspomniał bardzo fantastycznie. To przecież ludzi w jakiś sposób integruje, poznajemy siebie. Również tych młodych, z którymi jedziemy na wycieczkę jako czy wychowawca, czy nauczyciel, czy opiekun. Angażujemy w to również rodziców, więc widzimy, jakie są zachowania tych określonych podmiotów w relacjach międzyludzkich, bo przecież te relacje są istotne. Dlaczego tak ważna jest wspólnota? A dlatego, że jak zauważymy, młodzi ludzie bardzo często czują się w swoich problemach samotni. Nie mają się przed kim otworzyć. Nie czują, że mają dookoła siebie przyjaciół. I dlatego te relacje, które gdzieś w momencie wyjazdu, czy nawet na szkolnym korytarzu, o których ksiądz Tomasz tak fajnie to określił, asystencja, bardzo ciekawe to określenie, a więc asystowanie temu młodemu człowiekowi, to jest jak matka, asystuje ciągle małemu dziecku. To jest jak ojciec, który gdzieś tam czuwa i przygląda się, ale nie robi wszystkiego za dziecko. Pokazuje drogę, umiejętnie poucza. No przecież młody człowiek musi się sparzyć, musi pewnych rzeczy dotknąć, bo to jest proces wychowawczy. I problemu nie rozwiążemy w sposób taki, kiedy będziemy uciekać od tego problemu, nie pokazywać go. Ten problem musi być, bo ten młody człowiek musi się zmierzyć z sytuacją, jaka go zastanie w szkole, w domu, gdziekolwiek by się nie zatrzymał w swojej drodze życia. W związku z tym myślę, że podkreślam jeszcze raz i to jest moje takie przemyślenie, może tutaj szanowni towarzysze moi w studiu, jak również słuchacze przed radiem, przy odbiornikach radiowych mają inne patrzenie, ale myślę, że przygotowanie kadry, bycie we wspólnocie i konkretna sytuacja wyjścia do młodego człowieka jest szansą na to, żeby te problemy, które gdzieś pojawiają się na polu wychowania, na polu szkoły, będą, jeśli nie potężne, to przynajmniej zniwelowane do określonej sytuacji, która da nadzieję, da szansę popatrzenia w przyszłość temu młodemu człowiekowi.
Ksiądz Tomasz Cyl.
Pan dyrektor tak pięknie powiedział o tym właśnie, żeby być z młodzieżą, żeby zejść do ich poziomu, żeby ich wysłuchać, a jednocześnie wskazywać tę drogę i mówił o kadrze, ale tutaj tak jak dobry ojciec, nauczyciel powinien też mieć pewne narzędzia, takie, żeby wyegzekwować do końca. Ja myślę, że no wielki problem młodzieży to jest właśnie kwestia tego, że nauczyciel dzisiaj w szkole nie ma tych narzędzi, że uczeń ma takie prawa, których nie ma nauczyciel, że uczeń ma takie prawa, które przerastają no, jego wiek i jego możliwości. Natomiast nauczyciel rozbija się o ścianę jakąś i nie może wyegzekwować tego, co w wychowaniu jest potrzebne. A przecież dobry ojciec, tutaj wspomniany przez pana dyrektora, karci, jak mówi Pismo Święte, swoje dzieci również. I to pewnie też jest jakąś potrzebą i tu znowu patrzę na panią kurator, żebyśmy w tym kierunku również szli, żeby można wyegzekwować pewne obowiązki od młodzieży, bo inaczej no, nie ma wychowania, jeżeli nie ma stawianych wymagań.
Tak jest, zgadzam się całkowicie. I dlatego w tej chwili będzie na pewno nowelizacja ustawy o systemie oświaty, gdzie wyraźnie będzie powiedziane, bo czytałam projekt i ma to później być odzwierciedlone w statutach szkoły, żeby uczeń nie był w cudzysłowie, i teraz się wyrażę w tym momencie, tak zwaną świętą krową, że ma tylko pewne prawa, a nie ma obowiązków. Że nauczyciel nie ma z kolei narzędzi do egzekwowania. I tutaj myślę, że należy w tym kierunku iść, że nie ma prawa uczeń obrażać nauczyciela, bo jeśli go obrazi, to nie musi chodzić do tej szkoły. Że będzie go można relegować z tej szkoły. Że to szkoła wcale nie będzie się musiała martwić, dokąd on pójdzie. Bo teraz okazuje się, jest łobuz w szkole. No i co zrobić z takim człowiekiem, który ma niesłychanie zgubny wpływ, tak jak łyżka dziegciu psuje całą beczkę z miodu. Najlepiej by było go wyrzucić. No dobrze, ale co on będzie dalej robił? I całe grono pedagogiczne zaczyna sobie głowę zaprzątać, co z tym dzieciakiem będzie. W tej chwili nie będziemy się już nad takim problemem zastanawiać, tylko chrońmy tych, którzy chcą się uczyć, którzy chcą być dobrze wychowani, którzy znają wartość nauki, bo mają takie ukierunkowanie poprzez dom i szkołę. Natomiast ten, kto nie chce tego robić, dlaczego my nieustannie przymuszamy tę młodzież, że ona musi się uczyć? Jeśli nie chcesz, no to się nie uczy. I kobrowy, czy ja nie chcę tutaj, że tak powiem, poniżać jakiejkolwiek pracy, ale nie będziesz wykształconym, nie będziesz godnie zarabiał, nie będziesz mógł się tak rozwijać, jak twój rówieśnik, który za chwilę skończy studia, a ty zostaniesz na jakimś tam poziomie. I to są te narzędzia, które chcemy dać nauczycielom poprzez właśnie nowelizację ustawy o systemie oświaty, a także i wprowadzenie tejże nowelizacji do statutów szkolnych.
Ksiądz Mirosław.
To, co bardzo często ostatnio zauważam wśród młodzieży szkolnej szczególnie, to jest też to, że często szkoła, nie wiem czy tylko moja, mam nadzieję, że jeszcze wiele szkół to realizuje, jest jedynym miejscem, gdzie uczeń usłyszy jednak nie. W domu już nie usłyszy. W domu na wszystko jest zgoda, prawda? A to też potrzeba rzeczywiście w tym kształtowaniu młodego człowieka tego rozróżnienia, tego, żeby on sam mógł zrozumieć, że jeżeli mówi się mu nie, to znaczy, że to jest dla jego dobra. A to nie jest spowodowane tylko i wyłącznie kaprysem kogoś, kto stoi, kto jest nad nim, czyli nauczyciela, czy rodzica.
321 54 76 i 321 54 83, kierunkowe 052. Bardzo prosimy. O, jest następny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz Łodzi. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. Jednak uczniowie i młodzież nie odwróciły się od Jana Pawła II, bo on był wierny pewnym zasadom. Przede wszystkim korzystał, Kościół był dla niego łaską. I my rodzice nie da się odwołujemy do uczuć religijnych, a nie ma odzewu u dzieci, ponieważ my powinniśmy zobaczyć na siebie, my popełniamy błąd. Na przykład politycy narodowi odwołują się do uczuć narodowych, a dlaczego na przykład my w to wątpimy, szczególnie przy wyborach? Bo bo znowu się nie sprawdzili. Dlatego wydaje mi się, że to samo może być ze szkołą. No, jeżeli nauczyciele się sprawdzą, jeżeli rodzice się sprawdzą, jeżeli politycy się sprawdzą i będą żyć zgodnie i działać zgodnie z tymi zasadami, które wyznają, to nie będzie problemu i właściwie młodzi ludzie są bardzo wrażliwi. Jeżeli my będziemy popełniać błędy, to oni po prostu będą się buntować. I wydaje mi się, że my powinniśmy jednak z nadzieją patrzeć w przyszłość, ale zacząć jak gdyby wszyscy od siebie. I jak pani kurator mówiła słusznie, należy przeprowadzić wielką reformę w szkolnictwie, ponieważ jest wiele złych podręczników, jest wiele złych rzeczy i trzeba to robić. I młodzi ludzie patrzą. Jeżeli będziecie konsekwentni, to będzie dobrze i wrócą do kościoła, bo to przecież Jezus Chrystus nigdy nas nie zdradził. Ja się dziwię, dlaczego ludzie nie chodzą do kościoła. Tam jest wielka łaska z kościoła płynie i mi się wydaje, że wszyscy o tym doskonale wiemy. Szczęść Boże i dziękuję za audycję.
Dziękujemy serdecznie, panie Januszu. Szczęść Boże. Nie ma chętnych, więc może nie potrzeba komentować. Zgadzamy się z głosem pana, więc odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bogdan z Dolnego Śląska dzwonię. Ja jestem mężem katechetki. Chciałbym dołączyć się do dyskusji.
Świetnie.
Tutaj uważnie.
Słuchamy.
Z radością tej dyskusji. Ja sam nie mogę niestety brać udziału w radosnym przekazywaniu Słowa Bożego, ale cieszę się, że żona pracuje jako katechetka. Myślę, że tutaj można powiedzieć, że coś takiego, że jak gdyby sprawdzian takiej może współpracy nauczycieli ze sobą można zaobserwować przy rekolekcjach wielkopostnych. Zdarza się tak, że szkoły są otwarte i zapraszają księży, katecheci mogą nawet zorganizować mszę w szkole. I to jest bardzo pozytywne, ale zdarza się również sytuacja odwrotna, kiedy dzieci w zasadzie wsparte trzema katechetkami w szkole czy katechetami no w zasadzie pozostają bez opieki. I tu myślę, że niektórzy nauczyciele może powinni trochę się bić też w piersi. Ja dziękuję, przechodzę na odbiór. To był taki mój głos w tej sprawie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Myślę, że pan dotyka po raz kolejny tego, o czym już wcześniej mówiliśmy na ten temat. Dotyka odpowiedzialności dorosłego człowieka i wspólnego działania. Jeżeli nie będzie wymiany myśli, nie będzie dialogu między nauczycielami, kadrą pedagogiczną, czy mówiąc bardzo ustawowo, radą pedagogiczną, nie będzie wsparcia w działaniach, które kreują młodego człowieka i jego przyszłość, to tak jak pan powiedział, nie dojdziemy do pewnego konsensusu. Jeżeli mamy cztery konie i każdy pociągnie w swoją stronę, to wóz nie pojedzie. Nie ma takiej szansy. Więc jeżeli wspólnie czegoś nie spróbujemy zrobić, to już nie chodzi o, czy to będzie ksiądz, katecheta, dyrektor, nauczyciel, rodzice, ale wszystkie podmioty, które powinny się czuć odpowiedzialne za młode pokolenie. To jest jedyna szansa, żeby wspólnie wypracować określone działania i przede wszystkim być konsekwentnym, bo w wychowaniu konsekwencja jest najważniejsza. Nawet jeżeli jako człowiek dorosły, już tak mówię z autopsji własnego życia, wydam polecenie, ono do końca nie jest właściwe i za chwilę mam świadomość, że mogłem odpuścić, to jednak konsekwencja w danym momencie realizacji w stosunku do młodego człowieka, do ucznia, zwłaszcza tego w gimnazjum, który buntuje się, który ma ogromne problemy emocjonalne ze swoją osobowością, bo jak sami wiemy po prostu, jak wygląda sytuacja, że w gimnazjach mamy w tej chwili najtrudniejszy problem wychowawczy i z tym właśnie nie potrafimy sobie do końca my, dorośli, poradzić. A więc wniosek z tego, że jeśli my dorośli nie będziemy się wspierać, nie będziemy wspólnie podejmować wyzwań i działań i nie będziemy spotykać się konkretnie z tymi młodymi ludźmi, nie tylko na zajęciach lekcyjnych, w trakcie 45 minut i kilku minut przerwy, ale jeśli nie będzie spotkania po takiej sytuacji typowo lekcyjnej, szkolnej, w sytuacji takiej, tak jak my w tej chwili siedzimy wszyscy dookoła określonego stołu i dyskutujemy, rozmawiamy. Jeżeli takiego spotkania na linii nauczyciel, młody człowiek nie będzie kontaktu, to będzie zawsze istniał ten problem. Zawsze będzie, dlatego że no ten młody człowiek skąd ma zebrać wiedzę, skąd ma wziąć informacje, skąd poszukać rozwiązań. Mądrość życia osób w określonym wieku jest właśnie tą wskazówką i należałoby nad tym się zastanowić, w jaki sposób wykorzystać naszą mądrość, żeby ci młodzi ludzie mogli zmierzać do określonego celu, który dla nas byłby satysfakcjonujący jako osób dorosłych, bo my przecież też byliśmy kiedyś młodzi. Też przeżywaliśmy określone sytuacje. I próbowaliśmy szukać sobie jakiegoś ideału, jakiegoś punktu zaczepienia, jakiegoś momentu, żeby rzucić kotwicę, żeby nie zatonąć. I tym młodym ludziom musimy taką kotwicę rzucić, żeby mieli opokę i podstawę realizacji swojej osobowości.
Ksiądz prałat Bronisław Kaczmarek.
Gdy przyszedłem 11 lat temu tutaj do Świętej Trójcy, to dostrzegłem coś, czym się nie spotkałem w życiu. Konflikty między szkołami. I te konflikty były bardzo, bardzo groźne. To znaczy, trzeba było wołać straż miejską. Angażowaliśmy ludzi, żeby pilnowali. I w pewnym momencie spotkałem się z dyrektorami szkół i z nauczycielami. Doszliśmy do wniosku, że muszą rekolekcje być oddzielnie. Jedna szkoła miała w kościele, drugą w szkole, i trzecia miała w innym terminie. I to wszystko się wyciszyło, ale nie mogę powiedzieć złego słowa, przede wszystkim dobre. I o dyrektorach szkół tutajszych, i o nauczycielach. Zawsze przyprowadzają dzieci czy młodzież, zawsze są i to w dużej liczbie. Dzielą się na jednego dnia, jedna grupa, około 20 nauczycieli albo nawet więcej przychodzi, bo mamy grupy. Więc w tym wypadku, co pan mówił, jest to taka sprawa no, do dogadania, ale muszą być dobra wola. Jak nie ma dobrej woli, to nic się nie zrobi. Niemniej jednak ja tutaj muszę bardzo pozytywnie powiedzieć o szkołach na terenie mojej parafii. Nie, nie, ale ja mówię o tym panu, co... Tak, tak, ja nawiązuję do głosu słuchacza. Nie? To...
Odbieramy następny telefon, bardzo prosimy. Halo? Proszę bardzo. Ojej. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja odnośnie właśnie nauki dzieci w szkole dzwonię z Lublina. Moje imię Anna. I chciałam właśnie podkreślić, że po prostu no, jest złe wychowanie dzieci od podstaw, bo chodzi o podstawową szkołę i nie uczy się dzieci miłości do innych ludzi. Właśnie uważam, że to jest bardzo po prostu nieodpowiednie nauka dzieci przyrody, prawda? Przyroda to o motylkach, o kwiatkach i wtrąca się jakieś tematy czysto biologiczne i czy cytuję właśnie w zeszycie dziecka jest no coś nieodpowiedniego dla dzieci 10-11-letnich, więc cytuję. Pochwa i otwór płciowy służą do wprowadzania plemników, w nawiasie komórek męskich, za pomocą penisa. To przeczytałam i to jest w zeszycie dziecka, jeszcze D. Penis, w nawiasie członek, służy do wprowadzania plemników do układu żeńskiego. Po co taka wiedza? Ja musiałam to, przepraszam, bo ja jestem osobą bardzo delikatną i kulturalną, ale takie teksty, to naprawdę dla dziecka 10-11-letniego, które właśnie jeszcze chłopcy z dziewczynkami, to jest po prostu zbrodnia. Zabijają po prostu dziecko takie od podstaw, mówię, od podstawów w podstawowej szkole i po prostu, jak gdzie tu miłość? Przecież to, co rodzic ma zrobić w tej sprawie, żeby nie uczyć, ale i tak to już przepadło. Ja widziałam twarze tych dzieci zniekształcone, po prostu powykrzywiane. To nie te same dzieci po tych lekcjach. I po prostu to się nie da tego opisać. Niech pani kurator odpowie na to pytanie. Jak, po co ta wiedza jest potrzebna takim małym dzieciom i później się dziwią, że dzieci się gwałcą, że dzieci się mordują. To właśnie wprowadza się dziecku nieład, wprowadza się po prostu w dziecko jakieś niepotrzebne emocje, które dziecko nie potrafi tego zrozumieć w tym wieku. Ja tego nie rozumiem. No jak dziecko się... Przecież dziecko nie potrafi zrozumieć miłości dorosłego człowieka.
Rozumiemy, proszę pani, rozumiemy problem, tak? Bo nie trzeba już powtarzać go kilka razy. Dziękuję bardzo serdecznie. Pani kurator Bożena Adamska.
Ja popieram pani opinię i jestem oburzona, jeżeli się tak chce kształtować dziecko 10 czy 11-letnie, to się je nie kształtuje, a się je pokrzywie, krzywi dokładnie. I dlatego mam pytanie, a gdzie są rodzice w momencie, kiedy szkoła wybiera podręcznik, kiedy pani jako rodzic ma wpływ na realizowane programy nauczania w danej szkole. Ma pani na to ogromny wpływ jako rodzic. Tylko rodzice nie kwapią się, żeby iść do szkoły, żeby zapoznać się z programem nauczania. który będzie przedstawiony później dziecku. I ja myślę, że teraz ta tendencja, kiedy mówi się, że rodzic powinien być bliżej szkoły, że to rodzic ma mieć wpływ na realizację programów nauczania, to nie będzie takich właśnie sytuacji. To są sytuacje rzeczywiście mnie też oburzające, że takie małe dziecko poznaje takie treści, które powinno zupełnie inaczej na lekcjach przyrody czy później biologii poznawać w kontekście miłości człowieka do człowieka, a nie jakiś tam technik, które powinno poznawać dopiero będąc już doskonale ukształtowanym pod każdym względem człowiekiem. Dlatego ja mam ogromną prośbę do wszystkich rodziców. Zainteresujcie się Państwo programami, które przygotowują nauczyciele. Macie do tego pełne prawo. Wy jesteście osobami dorosłymi i wy chcecie wiedzieć, w jaki sposób wasze dzieci będą nauczane i czy zgodnie z kierunkiem, jaki wy państwo reprezentujecie w domu. Bo jeszcze raz powtarzam, po raz 55 dzisiaj tutaj, wychowawcza linia domu i szkoły powinna być spójna. Tylko wtedy osiągniemy to, czego oczekujemy.
Odbierzemy następny telefon. Bardzo prosimy. Halo? Proszę bardzo. No, czekamy dalej. Jeszcze, proszę Państwa, jeszcze przez kwadrans rozmawiamy z Państwem. 321 54 76 i 321 54 83. Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Niestety nie ma w tej chwili telefonu. To może ktoś z obecnych w studiu? Pan Marcin.
Ja bym chciał powiedzieć w nawiązaniu do tego, co powiedział ksiądz dr Tomasz Cyl o tym, że jedynym naszym mistrzem i nauczycielem jest Jezus Chrystus. My tutaj rozmawiamy o szkole, ale warto powiedzieć, warto może przypomnieć, że zadaniem szkoły, w ogóle zadaniem katolickiego nauczania, czy to w kościele, czy to w szkole, jest prowadzenie do tego jedynego mistrza, jakim jest Jezus Chrystus, ale w Eucharystii. My często o tym zapominamy, że tak naprawdę Eucharystia ma również wymiar edukacyjny. A więc niech wysiłki pedagogów, wysiłki księży i nauczycieli katechezy zmierzają do tego, aby uwydatnić wielki edukacyjny wymiar właśnie Eucharystii. Zgłębienie Słowa Bożego i tego, co tam się dzieje. I jeszcze jedno może zdanie. Często rodzice nie wiedzą, jak dokładnie zachęcić swoje dziecko do tego, aby uczestniczyło we mszy świętej. Często się mówi, no idź, bo po prostu tak trzeba. Ale warto po prostu podkreślić pozytywne efekty uczestniczenia we mszy świętej, że tam możemy rozwiązać własne problemy. To, z czym się zmagamy nieraz całe miesiące, może być po prostu rozwiązane w sakramencie spowiedzi i po prostu Eucharystii. I nie mówmy, idźmy, bo tak trzeba, ale idźmy, bo tam znajduje się konkretne rozwiązanie naszych problemów.
Odbierzemy następny telefon, proszę bardzo. Bardzo prosimy.
Halo?
Tak, proszę.
Chciałem się włączyć do dyskusji.
Jest pan na antenie, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i rektora Wojciecha Szukalskiego i pozostałych gości. Otóż przysłuchując się w ogóle tej audycji odnośnie wychowania młodzieży, stwierdzam, że w obecnym czasie, w sytuacji ekonomiczno-politycznej, no przyglądam się w ogóle wielu rodzinom po prostu patologicznym innym, gdzie sytuacja ekonomiczna jest bardzo trudna, a zatem w związku z tym rodzice są po prostu no nieraz na takim poziomie, że nie są w stanie zaobserwować po prostu dziecko, czym on się zachowuje. A wiadomo, że po roku 89 w Polsce jest około 300 sekt. No, trzeba tu powiedzieć, że po prostu panuje hasło postmodernistyczne, które, no jak mówi, znakomicie wpisuje się w system demoliberalny, bowiem głosi, że prawdy nie ma, Bóg nie istnieje, że wolność się zachowywa tak, jak każdemu się podoba. A zatem, jeżeli chodzi o szkołę, No, moim, że tak powiem, konikiem to jest hobby filozofia psychologii. A ponieważ jestem już 15 lat w seminarium mądrowym w Duchu Świętym i tam są dużo nauczycieli i ja zawsze takie pytanie zadaję. Więc psychologia u nauczycieli jest na bardzo niskim poziomie. Bowiem niestety dobry nauczyciel powinien być naprawdę dobrym psychologiem, a o ile jeszcze by był psychologiem z intuicją, wchodząc do klasy, o ile Franuś rozdziała, czy ktoś inny, on musi wiedzieć, jak zareagować po prostu, żeby jego uspokoić, żeby przemówić do niego. A zatem mówię, że niestety nauczyciele no, reprezentują niski poziom. No, ma jakiś tam poziom, po prostu wiedzę na swoim stanowisku, to co wykłada, ale psychologia jest bardzo na niskim poziomie. I tu nie można zganiać tylko na rodziców, jak pani mówi kurator, bo jak powiedziałem, rodzice są w różnych sytuacjach, no jak mówię pospolicie, małogramotni w ogóle, że nie są w stanie po prostu rozszyfrować. Przypuśćmy, syn przychodzi, czasami zamyka się w pokoju, robi coś po prostu, tak? No wiadomo, albo gdzieś tam już wkroczył do sekty czy coś, matka czy ojciec musi umieć po prostu zaobserwować, że coś z tym dzieciakiem nie jest tak, jak powinno być. Ale jak powiedziałem, to są bardzo trudne sprawy. Trzeba mieć pewien poziom po prostu. Musi być sytuacja ekonomiczno-polityczna, nie może być spraw jakichś takich w ogóle, które, no jak się mówi przy sobie, koniec z końcem wiąże. I według mojego rozpoznania proporcjonalnie do czasu sytuacja wychowania będzie po prostu raczej nie na lepszym, a na gorszym poziomie. No bo widać to, co się w Sejmie dzieje ostatnio, po prostu te różne rozgrywki, to jest to samo jak budowali wieżę Babel, gdzie Pan Jezus pokręcił im języki i tak samo u nas się dzieje. Także no nie wiem, dobrze by było, aby się to zmieniło, ale mając pewne dane jak do równania, podstawiając to, co obserwuję, to nie napawa mnie to optymizmem. Moja uwaga, dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy serdecznie, z Panem Bogiem. Ksiądz Mirosław Gogolik.
Tutaj Pan bardzo dobrze zauważył kwestię sek, które pozyskują ludzi młodych. To rzeczywiście dzisiaj jest obecne. Czytaliśmy ten fragment, gdzie Pan Jezus pyta uczniów, czego szukacie? A oni mówią, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie. Dzisiaj ja spotkałem się wśród młodzieży z wieloma takimi doświadczeniami młodych ludzi, którzy mówią, spotkaliśmy na ulicy kogoś, zainteresował się nami. Zapytał, jak się czuję, czy jestem szczęśliwy, prawda, czy mam radość w sobie, dlaczego jestem taki smutny, powiedz mi o swoich problemach. Okazało się, że jedna, druga, trzecia rozmowa, poświęcony czas ląduje gdzieś w sekcie. To jest dzisiaj rzeczywiście zauważalne. Nie tylko w dużych miastach. To są ludzie często ubrani bardzo ładnie, prawda, elegancko, zachowujący się, którzy chcą podkreślić, że mamy dla ciebie czas. Chcemy dzielić się z tobą problemami. Chcemy wysłuchać twoich problemów. Ale to jest tylko przykrywka do tego, żeby rzeczywiście chwycić, złapać, zaciągnąć do rzeczywiście jakiejś grupy, jakiejś sekty. Młodzież, która doświadcza tego, rozmawiałem z młodą osobą, bardzo poraniona, bardzo pokrzywdzona. I takie pytanie, które tam wtedy się pojawiło, nie miałam wtedy w nikim wsparcia, nie miałam rodziców, nie miałam z kim porozmawiać o danym problemie. No i poszukałam kogoś na ulicy, prawda? Co się okazało rzeczywiście gdzieś tam jakąś fałszywą drogą.
No właśnie, ale może my jako Kościół nie potrafiliśmy wyjść wobec tego problemu młodego pokolenia i czy potrafimy zawsze tak wychodzić, żeby oni odnajdywali, czy nie, że nie musieli szukać gdzie indziej, prawda? Tego, co powinni znaleźć wśród nas. Pani kurator.
No właśnie, ksiądz dotknął ważnego problemu. Sekty są bardzo agresywne. tej chwili starają się wejść do szkół. Pod płaszczykiem wynajęcia sali, na wykład jakiegoś profesora i tak dalej. I powiem, że ukazały się na stronach www. Kuratorium Oświaty prośba kuratora, czyli moja prośba do dyrektorów szkół w całym naszym województwie, żeby z wielką ostrożnością podchodzili właśnie do takiego ekstra zarabiania pieniędzy. Gra jest często rzeczywiście nie warta w ogóle świeczki, dlatego że to są niewielkie pieniądze, a szkód na może przysporzyć i szkole, i młodzieży, i tak dalej. Mimo że dyrektorzy doskonale zdają sobie sprawę, że to są wykłady, kiedy już nie ma młodzieży, popołudniami, ale my nie wiemy, kto tam przyjdzie na ten wykład do tej szkoły. No i mamy takie doświadczenie przykre i myślę, że te wszystkie organizacje, w cudzysłowie, religijne, niech sobie szukają miejsc poza szkołami, bo łatwo jest dotrzeć poprzez budynek szkolny do młodzieży, na korytarzu, tu się zagai, tu się zaczepi i tak dalej. Więc uczuliłam na to dyrektorów naszych szkół, żeby rzeczywiście z wielką ostrożnością podchodzili do tego problemu.
Pan Tadeusz Nowrowski.
Jeżeli można jeszcze ustosunkować się do wypowiedzi naszego słuchacza. Oprócz tak podkreślonej kwestii wchodzenia sekt do placówek szkolnych, czy w ogóle wychodzenia na ulicę, bardzo zauważył istotną kwestię, a mianowicie przygotowanie psychologiczne nauczycieli. Nie zawsze ten obszar jest właściwie zagospodarowany. Na pewno jest to również kwestia indywidualna, ale patrząc na programy realizowane przez wyższe uczelnie, które przygotowują nowe kadry młodych nauczycieli, to można powiedzieć, że to jest czysta teoria, która właściwie nie przystaje już w tej chwili do naszej rzeczywistości, do praktyki. I to należałoby się zastanowić nad tym, czy nie znowelizować programów realizowanych przez wyższe uczelnie i przygotowujących młodych ludzi, którzy będą kiedyś w szkole pracowali i kształtowali młode pokolenie.
Odbierzmy następny telefon. Bardzo prosimy. Halo? Proszę bardzo. Słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin. Chciałem się przyłączyć do rozmowy. Tak słucham dzisiaj, bo w parafii Świętej Trójcy.
No pięknie, ojcze, witamy serdecznie.
Pochodzę właśnie, dlatego może dzisiaj bardziej słucham niż zawsze. I chciałbym taką rzecz powiedzieć o młodzieży, bo mam taki kontakt tutaj z młodzieżą. Jestem na parafii, może nie na Jasnej Górze, ale tak widzę, że wiele osób po prostu nie czuje się kochanych i chciałem powiedzieć taką rzecz, że z Ewangelii, bo chyba ona najbardziej opowiada o tym, że kiedy zanim Jezus wszedł na przykład do jakiejś wioski czy do miasta, jest napisane, że on tam wysyłał po dwóch swoich uczniów i kiedy rozważałem tą Ewangelię, tak bardzo mnie to dotknęło, że zanim Jezus wchodzi w jakieś miejsce, wpierw wysyła swoich uczniów, żeby ci ludzie po prostu doświadczyli wpierw takiej ludzkiej miłości, akceptacji, zrozumienia i w ogóle czasu poświęconego innym, żeby w ogóle potem mogli przyjąć tego Jezusa do swoich serc. I takiego właśnie rozesłania nam dzisiaj bardzo często potrzeba, bo wiele z nas żyje w przekonaniu, że miłość się im nie należy, szczególnie młodych ludzi. I myślę, że tu jest sens, żeby Bóg wszedł do naszych rodzin, do serc ludzi. To po prostu Pan Bóg nas wysyła, żeby od nas poczuli tej miłości i akceptacji, bo jeżeli ktoś jest, komuś się poświęca czas, to ta osoba mówi, no rzeczywiście, ja jestem kimś naprawdę cennym w oczach Bożych, nie? Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że dość niedawno miałem taką spowiedź młodego człowieka, który jakoś tak był niezauważany przez wiele osób i był narkomanem i taki był realny prostytut, taki zewnętrzny, że on miał rany po igłach, bo tam się kół był narkomanem i podczas spowiedzi, podczas sakramentu, prawda, te rany jemu się zabliźniły i to było niesamowite przeżycie dla niego też i dla mnie też. I chciałbym właśnie tak podkreślić, że przede wszystkim, żeby Jezus przyszedł, potrzeba takim ludziom naszego poświęcenia, naszego czasu i zrozumienia. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże, ojcze. Ksiądz sprawat Bronisław Kaczmarek.
Pozdrawiamy cię, Marcinie. Cieszymy się, że masz takiego dobrego ducha.
Cieszymy się, że masz świadomość, że twoja misja polega na pójściu do człowieka i na szukaniu dla niego czasu. Czekamy na ciebie, Świętej Trójcy, i bardzo cię mocno pozdrawiamy. A to, że się tak rozwijasz i z taką radością pełnisz swoje powinności kapłańskie, to tym bardziej nas pociesza, dlatego że wszyscy jesteśmy do tego powołani, żeby nieść dobro ludziom. I to dobro czasem nam się nie udaje, dlatego że wszyscy mówimy, że trzeba mieć czas, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że czasem ten czas nam gdzieś ucieka i musimy się zastanawiać, jak go znaleźć, ale gdy go szukamy, to myślę, że Pan Bóg nam resztę wybaczy.
I już ostatni telefon z naszej audycji. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Hieronim z okolic Wołomina. Bardzo pozdrawiam wszystkich zebranych w studiu. Chciałbym zainteresować takim jednym faktem zebrane właśnie ojca i pozostałe kości. Znam dwie rodziny, które żyją obojętnie religijnie, żeby nie powiedzieć, że są ateistami. Cały rodzinny, natomiast swoje dzieci posyłają do szkół katolickich. W związku z tym nasuwały mi się takie dwa pytania. czym umotywować te fakty i czy jest to takie szersze zjawisko, że tak powiem, zauważone przez zgromadzonych w studiu. Pozdrawiam gorąco. Dobranoc.
Dziękujemy serdecznie. Dobranoc. To chyba zapytamy dyrektorów tych szkół, księży. Ksiądz Tomasz?
Według dokumentów Kościoła szkoły katolickie są otwarte dla wszystkich. Oczywiście my stawiamy pewne wymagania wobec uczniów, wobec rodziców, ale pracując w szkole katolickiej prawie 10 lat, widzę, jak Pan Bóg działa również przez dzieci i dociera przez dzieci do rodziców. Oczywiście pierwsza ewangelizacja była zupełnie odwrotna. To Pan Jezus właśnie docierał do dorosłych, przez nich do dzieci. Jednak w naszych czasach często też bywa inaczej. I myślę, że jest to niesamowitym darem, kiedy widzimy, że Pan Bóg przemienia nie tylko serca uczniów, dzieci, ale właśnie rodziców. I pewnie to jest taką misją, którą podejmujemy. No i cóż, no chwała Panu, że tak Pan Bóg działa.
Ksiądz Mirosław.
Taka świadomość faktycznie jest wśród nas, że z różnych rodzin pochodzą dzieci, pochodzi młodzież, a ze swej strony chcemy ogarnąć ich wszystkich naszą troską i bardzo często piękne widać doświadczenia w życiu szczególnie rodziców, właśnie kiedy zapraszani są na dni skupienia, na rekolekcje, na wspólną modlitwę i widać, że przez to i oni sami też mogą zbliżyć się do Chrystusa i mogą Go poznać i to ich życie później rodzinne też może się zmienić.
Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chcemy jeszcze jak zwykle podsumować nasze rozmowy. Zrobimy to na takiej zasadzie, że każdy z tu obecnych krótko parę zdań jeszcze dopowie do tego, co dzisiaj próbowaliśmy podejmować razem z Państwem, a więc do tematu zadania Kościoła wobec problemów młodego pokolenia. Chyba rozpoczniemy od Pani Kurator.
No to mam szczęście, bo kto zaczyna, to ma coś do powiedzenia, a ten na końcu będzie się musiał głęboko zastanowić.
Ja już na końcu będzie gospodarz, także.
No to już ksiądz proboszcz sobie to znakomicie sobie poradzi. Ale już nie żartując, to powiem tak. Zastanawialiśmy się cały wieczór dzisiaj nad rolą Kościoła w realizowaniu pewnych problemów czy pokonywaniu problemów współczesnej młodzieży. No i Kościół to my wszyscy. Także ja nie wyróżniłabym tylko tutaj księży, czy katechetów, czy osób bezpośrednio związanych z Kościołem, ale przede wszystkim tę powinność powinni wszyscy pełnić. Nauczyciele, rodzice, księża, każdy obywatel, każdy dorosły człowiek, który widzi jakieś nieprawidłowości, powinien móc mieć wpływ na to, żeby zareagować na takie nieprawidłowe sytuacje. Kojarzy mi się to jazda tramwajem czy autobusem, kiedy widzimy takie czy inne zachowania i boimy się zwrócić uwagę, po prostu po ludzku boimy się, dlatego że albo zostaniemy wyzwani przez agresywną młodzież, albo wolimy być w cieniu, dlatego że się nie narażajmy. I te postawy, takie postawy asekuracyjne, to są postawy niedobre moim zdaniem, bo człowiek dorosły powinien mieć na tyle cywilnej odwagi, czy to w szkole, czy poza nią, żeby dziecku, wyrostkowi zwrócić uwagę, jeśli się niewłaściwie zachowuje. Na początku powiedziałam i zaczęłam audycję sprowokowana pytaniem prowadzącego, co sądzę o polskiej młodzieży. Generalnie młodzież rzeczywiście jest świetna i wspaniała, a to, o czym dzisiaj dyskutowaliśmy, to dotyka naprawdę niewielkiego procentu młodzieży. Naprawdę niewielkiego, ale ten niewielki procent musimy także prostować na odpowiednie ścieżki.
Pan dyrektor Tadeusz Dąbrowski.
Ja może będę troszkę przewrotny w mojej końcowej wypowiedzi. Na początku ksiądz Mirosław przytoczył nam bardzo trafne zdanie. Mistrzu, gdzie mieszkasz? I próbowaliśmy znaleźć odpowiedź, wskazując młodym pewne różne sytuacje. Natomiast myślę, że ta odpowiedź to jest również nie tyle problem młodego pokolenia, co problem naszego pokolenia. Jak znaleźć odpowiedź na problemy tych młodych ludzi, my musimy sobie z tym w jakiś sposób poradzić. I pytanie, mistrzu, gdzie mieszkasz, dotyczy również nas jako osób tu będących. Bo ta odpowiedź daje nam szansę znalezienia odpowiedzi na problem młodego człowieka.
Ksiądz Tomasz Cel.
W tym roku, w którym Kościół każe nam się przypatrywać naszemu powołaniu, z całego serca gratuluję tym wszystkim rodzicom i wychowawcom, którzy dając swoje serce, doświadczają radości wzrastania dzieci i młodzieży w tym dobrym kierunku i zapewniam o modlitwie tych wszystkich rodziców i wychowawców, którzy dają z siebie wszystko, a jednak młodzież idzie inną drogą. I życzę, żeby nie zabrakło nam sił, żebyśmy, tak jak Pan Jezus, dawali to, co jest dobre, tak do końca, nie bacząc na owoce, które nie zawsze przychodzą w określonym czasie, ale które w tej ekonomii Bożej są przewidziane i ufam, że będą naprawdę wielkie. Oby tak było. Szczęść Boże.
Pan Marcin Chrostowski.
Krótko na koniec. Papież Paweł VI powiedział, że w dzisiejszym świecie bardziej liczą się świadkowie niżli nauczyciele. Bądźmy przede wszystkim świadkami. Świadkami zbliżenia do Chrystusa. Świadkami tego, że Chrystus może rozwiązać nasze problemy. Prowadźmy młodzież do Eucharystii. Starajmy się zachwycić młodzież Eucharystią. Tutaj w nawiązaniu do ostatniej adhortacji apostolskiej papieża Benedykta XVI, właśnie Mysterium Caritatis, tajemnica miłości. Tam się właśnie rozwiązuje. Prowadźmy młodzież do Eucharystii konkretnym, własnym przykładem.
Ksiądz Mirosław Gogolik.
Gdybym miał dokonać jakiegoś podsumowania, to nasuwają mi się słowa jednej piosenki. Dajmy czasowi czas i pozwólmy rzeczywiście, aby czas był na i działał na naszą korzyść. Miejmy czas dla drugiego człowieka, miejmy czas dla siebie także, po to, abyśmy w ten sposób jeszcze bardziej umieli słuchać siebie, słuchać innych, słuchać Pana Boga.
Pani Aleksandra Cieszyńska.
Ja chciałabym zakończyć przesłaniem Ojca Świętego z Łowicza. Przepiękna homilia, kazanie wygłoszone do nauczycieli, wychowawców, a myślę, że to można odnieść do nas wszystkich, do Kościoła. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca. A nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.
Ksiądz rektor Wojciech Szukalski.
Wyrażam wdzięczność moim nauczycielom, wychowawcom i proszę wszystkich tutaj obecnych i może wszystkich, którzy nas słuchają, abyśmy to spotkanie, kończąc modlitewnie, kończyli z myślą o tych wszystkich, którzy na drodze naszego życia jawili się jako wychowawcy, którzy zostawili tak głęboko ślad w naszym życiu, iż ani nie chcemy, ani nie możemy o nich zapomnieć.
Ksiądz prałat Bronisław Kaczmarek.
Była tutaj mowa o ojcach salezjanach, o księdzu Bosko. Miał być dyrektor salezjanów, ale z różnych przyczyn mi się nie udało go sprowadzić. Niemniej jednak chciałem też, jak ksiądz rektor, wspomnieć o księdzu profesorze Mieczysławie Majewskim, moim nauczycielu, który jest ciągle niedościgłym wzorem. I chciałbym, żeby wiedział z nieba, że o nim pamiętamy na ziemi. Jeżeli młodzież jest nadzieją Kościoła, o czym mówią i salezjanie, i my tutaj mówiliśmy cały wieczór, to nie wolno nam niczego zaniedbać, żebyśmy dla niej byli, żebyśmy mieli dla niej czas i żebyśmy zawsze pamiętali, że wiarę można głosić pod warunkiem, że się nią żyje.
I proszę Państwa, przygotowujemy się do modlitwy na zakończenie dnia. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udział w tej audycji i za wszystkie wypowiedzi. A naszych słuchaczy zapraszamy do wspólnej modlitwy po chwili muzyki.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy krótki rachunek sumienia. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który umarłeś na krzyżu z miłości do człowieka, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który przez radość zmartwychwstania wlewasz nadzieję w nasze serce, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych, jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezus, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia,
Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen.
Alleluja.
Alleluja. Alleluja.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie.
Bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę wysławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak zapowiedział, alleluja, módl się za nami u Boga, alleluja.
Dziękujemy bardzo serdecznie jeszcze raz. Dziękujemy serdecznie księdzu prałatowi za zaproszenie dzisiaj Radia Maryja i za to, że mogliśmy się tutaj spotkać. Oddajemy głos do studia w Toruniu, pozdrawiając jeszcze raz wszystkich słuchaczy i dziękując także naszej obsłudze technicznej, panu Waldemarowi, panu Krystianowi. Z Panem Bogiem.